I ponownie witamy, pozdrawiamy naszych słuchaczy. Cieszymy się z tych, którzy do nas dołączyli, bo po północy jest taki czas pewnej wymiany, że dołącza też pewna grupa nowych naszych słuchaczy, słuchających nas w Polsce, za granicą. Szczególnie myślimy o tych, którzy podróżują i pracują też jako kierowcy tirów i słuchają Radia Maryja. To jest taka grupa bardzo też ciekawa, pani redaktor, tak chcę ich przedstawić. A my ponownie gościmy.
Szczęść Boże,
ponownie panią redaktor Marzenę Nykiel. To jest tygodnik w sieci i portal w polityce. Tam możemy znaleźć pani teksty, pani wypowiedzi, no i oczywiście najnowsza książka. Myślę, że tyle możemy tutaj o niej powiedzieć. Pułapka Gender. Znalazłem taką tutaj opinię. To książka, którą powinien przeczytać każdy wychowawca, rodzic i ksiądz. Więc zadanie dla księży też jest przy okazji.
Zostawię ojcu jedno.
Dobrze, będę miał okazję oczywiście się tutaj dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Zresztą słuchałem tak przed północą, to widzę, że jest to kopalnia tekstów, kopalnia informacji i też takiego pewien takie oręże, prawda, broń w dyskusji. Bo może tak zacznę od tego, panie redaktor, mam taką pewną obawę, czy czasami media inne, prawda, progenderowskie, nie chcą stworzyć takiej sytuacji, że Polacy może już mają dość tego tematu, dość tego mówienia, chcą się zająć czymś lekkim, przyjemnym, są wakacje, a my ciągle jakby z uporem człowieka takiego namolnego mówimy o tych sprawach, ale trzeba mówić, przy czym może bardziej szukać właśnie takich konkretów, prawda? Bo ja tak myślę, gdybyśmy pokazali ludziom, że gender, ideologia to jest ta choroba, która ma już swoje ofiary, prawda, tej ideologii. To nie jest tak, że to jest coś, co tak sobie krąży gdzieś tam, prawda, w powietrzu, w jakichś tam dyskusyjnych klubach i nic. Tylko są konkretne ofiary. Są ludzie już nieszczęśliwi przez tę ideologię. Czy tak możemy znaleźć takie dowody?
Oczywiście, że tak. Znaczy, pierwsza rzecz, o której ojciec wspomniał, to takie zmęczenie nas tematem. To prawda, ja też mam takie wrażenie, że wszyscy... Znaczy, że jesteśmy znieczuleni na to, że tak dużo się o tym mówi i w sposób tak bełkotliwy i niezrozumiały, że na słowo gender uciekamy, wyłączamy telewizor. Cel został osiągnięty, tak? My nie zgłębiamy swojej wiedzy, więc nie dajmy się zwieść. To jest zaprogramowane działanie. Przezwyciężmy niechęć i szukajmy dalej. Czy gender ma ofiary? Oczywiście, że ma, a ponieważ ta rzeczywistość, jak każda ideologia, jest podkoloryzowana, to o ofiarach milczy. I nie trzeba daleko szukać, żeby spojrzeć na taką ofiarę ojca założyciela. To jest bardzo spektakularna historia. Zresztą szeroko już opisana. Wydaje się, że pewnie i słuchacze Radia Maryja
o niej pierwszego słyszy. Genderysty, tak?
Pierwszego, tak, genderysty takiego niby naukowca, który twierdził, że płeć kulturowa jest kwestią wykształcenia. To znaczy na nią się składają takie czynniki jak edukacja, stereotypy kulturowe, uwarunkowania społeczne, religijne, ekonomiczne. Twórcą takiego podejścia do płci był dr John Money z Uniwersytetu w Baltimore i on jako pierwszy użył pojęcia gender. Genderyści jakoś go nie wspominają przy tych wszystkich swoich opowieściach o chlubie swoich dokonań. I pewnie nie wspominają dlatego, że trzeba byłoby pokazać, że to jest nazwisko naznaczone wielką hańbą i podwójną śmiercią samobójczą. Historia wygląda tak, że kiedy pan Many zaczął w mediach występować i opowiadać o tym, że płeć właściwie możemy sobie wybrać i dowolnie ukształtować, zainteresowali się tym tematem rodzice bliźniąt, dwóch chłopców. Jeden z nich został okaleczony przy jakimś, na wczesnym etapie życia, jeszcze w niemowlęctwie, okaleczony w pewnym zabiegu. Tam chodziło o jakąś operację przy narządach płciowych i został pozbawiony bardzo dotkliwie jakiejś tam znacznej części swoich narządów. No i zrozpaczeni rodzice nie wiedzieli, co zrobić, a ponieważ na topie był wtedy pan doktor Many i opowiadał o tym, że płeć można sobie wybrać, poszli do niego po poradę. Trafili w 1966 roku do jego kliniki Wtedy Bruce Reimer miał pół roku. No i pan doktor powiedział, no, że oczywiście leczenie penisa nie jest niczym złym, no bo przecież płeć kulturowa, można go wychować jako dziewczynkę. Więc dziecko, odkąd no, od niemowlęctwa, było traktowane jak dziewczynka. Tam przeszło oczywiście jakąś operację, a jednocześnie było kształtowane, rodzice mówili do niego jako do dziewczynki, ubierali go w sukienki. Mieli córeczkę po prostu, Brendę. I ciekawe było to, że Brenda, mimo że Brandon Brenda, bo pewnie trzeba by używać dwóch imion, chociaż była wychowywana jak dziewczynka, nie akceptowała swojej dziewczęcości. Zdzierała z siebie sukienki, nie była akceptowana w środowisku przedszkolnym, chociaż nikt nie wiedział, nawet jej brat bliźniak nie wiedział o tym, że jest jakiś problem z płcią. No a pan Manny nie przyjmował tych zgłoszeń rodziców, wpisywał w raporty jakieś fałszywe informacje tylko po to, żeby dostosować całą tę sytuację, ten eksperyment, bo to był no, bezduszny eksperyment na dzieciach. Wpisywał jakieś tam swoje dane. Niestety, ponieważ on miał najwyraźniej zapędy jakieś pedofilskie, to można wnioskować po terapii, którą wprowadził tym dzieciom. On terapię prowadził jakby podwójną, zawsze dla bliźniaków razem i chciał namawiał je do organoleptycznego poznawania własnych narządów płciowych, jeszcze jak byli dziećmi, czyli że jedno jest dziewczynką, drugie chłopcem i no, robił straszne rzeczy z nimi, pokazując im nawet zdjęcia dorosłych ludzi w różnych tam sytuacjach. Te dzieci no, widocznie były mocno okaleczone, że to tak psychicznie. Brandon Brenda w 11 roku życia chyba powiedział, że no on już wtedy miał myśli samobójcze, oczywiście Manny to ignorował. No ostatecznie jak już sobie przestał radzić ze sobą i rodzice byli bezsilni, no postanowili zabrać go do innego specjalisty. Ten specjalista powiedział, że absolutnie trzeba dziecku powiedzieć, jaka jest prawda i pozwolić mu zdecydować, kim chce być. No chłopiec nie miał wątpliwości, kim chce zostać. Wiedział, że chce być mężczyzną, że jest chłopcem i wrócić z powrotem do swojej płci. To się udało również po jakichś tam ingerencjach medycznych. Przybrał sobie zupełnie nowe imię, miał na imię Dawid od tamtej pory. Wydawało się, że jego życie znowu zaczyna wracać do normy, że jakby on odzyskał swoją tożsamość, bo te wszystkie myśli samobójcze, ten brak akceptacji siebie i też odrzucanie go przez środowisko, no pewnie było też wynikiem fundamentalnego zaburzenia tożsamości. Wydawało się, że już wszystko jest w porządku, on nawet spotkał dziewczynę, ożenił się i jakby no zaczął nowe życie jako mężczyzna, a mimo to cały czas sobie ze sobą nie radził. I niestety no, doszło do już takich sytuacji, takiego przesilenia jego psychicznego, że odebrał sobie życie. Nie umiał znaleźć równowagi. Miał 38 lat, kiedy odebrał sobie życie, a dwa lata wcześniej zrobił to samo jego brat bliźniak, który też był poddany tej strasznej, takiej genderowej seksualizacji, bo inaczej przecież nie można tego nazwać. I to takiej, no w najgorszym wypadku, bo to przecież razem ze swoim bratem jakiejś kazirodczej, no trudno to wręcz nawet ocenić. Więc te eksperymenty genderowe, one tak głęboko ingerują w naszą tożsamość i tak głęboko upadlają człowieka, tak głęboko go no, sprowadzają do jakiejś popędowości, odbierając godność, no, no, że te ofiary już mamy, o które ojciec pyta.
No właśnie, bo tutaj pod tytule też książki pani Karły kontra Orły, no właśnie, czyli te karły, ich nie jest chyba dużo, ale są bardzo wpływowe i po prostu no, robią wszystko, żeby sobie świat ułożyć dla siebie wygodny. Ja nie wiem, ja tak może nie będę miał procesu, jak powiem, ale gdzieś tak widzę w jakimś takim w dalszym tle, że to właśnie te towarzystwa takie właśnie pro-homo, pro nawet gdzieś jakaś ukryte pedofilskie potrzeby nasilają i zasilają tego typu właśnie maszynę, która to gender wprowadza. Nie wiem, czy tak właśnie to nie jest to, żeby właśnie świat taką sobie zrobić produkcję potem no, do własnego, prawda, wyzyskiwania osób. Tak myślę, bo to tak troszeczkę wygląda, jakby się chciało stworzyć pokolenie generację, która będzie służyła naszym popędom, prawda? Które my mamy, popędom wbrew naturze. Bo wiadomo, że jak jest zgodnie z naturą, to wszystko jest poukładane, Pan Bóg tak chciał i wiemy, jak to jest, prawda? Że jest mężczyzna, kobieta, rodzina, dzieci i tak dalej. A tutaj to kontra natura ciągle jest na topie.
Tak, no to jest taki kierunek no, zupełnej degradacji, bo po pierwsze edukacja seksualna ma się zacząć już w wieku no niemalże niemowlęcym, ma zostać w nas rozbudzona seksualność. Temat zupełnie dla dzieci uśpiony. Oczywiście no interesujemy się własnym rozwojem, ale powinniśmy dorosnąć do... No mamy różne etapy rozwoju.
To ma dzieci ten przecież widzi, jak jest, nie? Że są, nie ma żadnego zainteresowania tego, tylko że oni się czują jako dzieci. To są dzieci wszystko, ale to już na marginesie, bo teraz będziemy rozszerzać tu psychologii. Ale potem następuje, wiadomo, taki moment dosyć mocny i wtedy w młodego człowieka szczególnie się chyba angażuje negatywne tutaj wartości.
Tak, tak. To ciekawa rzecz jest taka, że po pierwsze dziecku odbiera się dzieciństwo. Dziecka traktuje się jak dorosłego i ono nie ma żadnego etapu takiej niewinności. To jest bardzo ważny dla nas czas niewinności, żebyśmy byli beztroscy, niewinni, ufni. A tutaj co się proponuje? Jaki jest argument, dlaczego wprowadzić edukację seksualną w przedszkolu? Żeby dziecko nie bało się, wiedziało jak postąpić w przypadku z pedofilem. Jemu w życiu by do głowy nie przyszło, że ktoś może, że istnieje taka jakaś skrajność,
zagrożenie,
tak. A tutaj nagle, przecież to dotyczy promila dzieci jakiegoś, no to jest mały wycinek, a my z jakiejś sytuacji jednak patologicznej i marginalnej robimy normę i uczymy dziecka, że gdyby ktoś próbował do ciebie dotrzeć w taki czy inny sposób, to tutaj postaw granicę. A przecież naturalną granicą, barierą naturalną, ochronną dziecka jest wstyd. I ten wstyd mamy wszyscy, jeżeli wystarczy, że będziemy pielęgnować to, co mamy z natury. A tutaj nie, łamie się natura. Łamie się wszystkie bariery wstydu. Jak wyglądają te zajęcia dla dzieci? To można znaleźć w internecie takie zajęcia przeprowadzone i pokazane, jak to ładnie wygląda. Pani edukatorka przychodzi do takich 4 czy 5-latków i mówi, dobrze, to tutaj narysujemy, dzieci siadają w kółeczko, to narysujemy tutaj dzieciaczka. No i rysuje, a gdzie proszę nasz Jasiu, tak zwany, ten, którego rysujemy, ma siusiaka. A tu, no to proszę Jasiu drugi, który tam siedzi, narysuj siusiaka. No przecież dziecko na to nie zwraca uwagi. Potem, po takiej lekcji, ono jest już zainteresowane tymi narządami u wszystkich. Więc jakby odziera się go ze wstydliwości. Widziałam takie filmiki autentyczne, z autentycznego przedszkola, gdzie pani przynosi lalkę i daje dzieciom do rozebrania i któryś z chłopców przy całej grupie mówi, dobrze, no to rozbierz laleczkę. On rozebrał, jakby zostawił ją w bieliźnie. Naturalne zachowanie dziecka. A pani mówi, no ale całą rozbierz, zdejmij majteczki. Po prostu reakcja tego dziecka, widać było, że to jest łamanie, naprawdę straszne łamanie jego barier, bo on z wielkim zażenowaniem zdjął te majteczki z laleczki i miał odkryć, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Jak zobaczył, że to jest chłopiec, to jakoś się wykrzywił. No i jakby przekierowuje się uwagę dziecka na to. I to jest no, taki jeden element odzierania z dzieciństwa, łamania barier wstydu i budzenie zainteresowania tym konkretnym tematem. Sprawą oczywistą jest, że nawet jeśli dziecko tam w wieku 4, 5 czy 7 lat nie jest tym zainteresowane, to w momencie dojrzewania, kiedy rzeczywiście zacznie się zainteresowanie, zaczną pracować hormony i jakoś ten temat pojawi się, to on już nie będzie w sposób niewinny poznawał tej przestrzeni. On będzie odtwarzał to, co dostał, a pewnie dostanie różnego rodzaju materiały, filmiki, może samo zacznie szukać, będzie szukał tego tematu. Więc on zacznie odtwarzać ze swojej wyobraźni czy pamięci rzeczy, które już zna. I na kolejnym etapie naturalna bariera zostanie przerwana.
Właśnie, czyli fałszywa, no, pierwsze założenie fałszywe, że potęga tych zagrożeń, więc musi się dziecko samo bronić. No to tak jakbyśmy powiedzieli, że no, są, w miasteczku grasują bandyci, złodzieje, więc zamiast wzmocnić policję, prawda, siły policyjne, dać jeszcze kilku, prawda, policjantów czy tam radiowóz, to my dajemy każdej rodzinie karabin maszynowy, prawda, żeby mogła strzelać i bronić się, którzy nie umieją się tym posługiwać na przykład, albo jakimś tam kobietom, prawda, dawać broń, żeby się broniły przed, zamiast wzmocnić naturalne siły, które są po to, żeby pilnować. I taki obraz mam akurat militarny, ale coś w tym jest. Bo czyli, jeśli tak podsumujmy to, co było przed północą. Gender to nie tylko wychowanie, prawda? Ingerencja w wychowanie, ingerencja w programy szkolne, co tutaj państwo, ojciec Dariusz i pani redaktor zauważyli, że pan premier nam tutaj to będzie fundował. Ale to też takie tworzenie atmosfery w różnych innych też działach i w mediach, i w jakichś programach pozaszkolnych, prawda? I nawet gdzieś pewnie będzie jakiś moment, gdzie jakaś tam wycieczka, jakiś park, rozrywki. No wszędzie to będzie się sączyło. Są środki na to, żeby to wmontowywać. Bo ja pamiętam, że ktoś to kiedyś krytykował, o nie róbcie szumu w tych programach takich, prawda, paradyskusyjnych, nie? Na żywo i tak dalej. Nie róbmy szumu, bo to chodzi o to, żeby kobieta odnalazła swoją pozycję, żeby umiała nazwać, kim jest w społeczeństwie, żeby umiała odróżnić, że jest w Europie, a nie w Arabii Saudyjskiej, gdzieś takiego, tego typu, takie zmiękczacze. A tutaj po prostu rzeczywistość jest bardzo ponura. No i książka pani, nie tylko, to właśnie, no dobrze, są tacy ludzie, to wszystko wyłapuje i wskazuje.
No to jest takie bardzo programowe działanie pod pozorem zrównania praw kobiety i mężczyzny, co ja powtarzam za każdym razem, że dawno temu już ten etap osiągnęliśmy. Jakby nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Kobiety nie mają problemu, żeby dojść do, żeby sprawować określone funkcje, czy to publiczne, czy jakieś pełnić wysokie stanowiska, trzymać w różnych zawodach. Jakby nie widać tego problemu. Natomiast pod to podpięta jest cała ideologia, która zmienia koncepcję człowieka, uderza w jego godność i przede wszystkim nas sprowadza do takiej popędowości, seksualizuje nas, uzależniając od towarów, usług i robi z nas taką masę, taką masę, która jest, potrzebuje brać, bo ciągle musi się nasycać jakimiś tam nowymi towarami czy nowymi, no musi konsumować, bo już wyższe wartości nie funkcjonują na tym etapie. Bardzo ciekawe jest takie stwierdzenie pewnego angielskiego antropologa, on się nazywał Joseph Daniel Unwin, który właśnie w kontekście takim genderowym, zainspirowany teoriami Freuda, zadał sobie pytanie, jakie znaczenie mają, jaki wpływ mają normy seksualne społeczeństwa na poziom jego kultury. Bardzo ciekawe są te jego badania, bo okazuje się, że no, on podszedł do tego tak szeroko, zbadał 80 społeczeństw nieucywilizowanych i wysokie kultury. Tam zbadał Babilończyków, Ateńczyków, Rzymian, Anglosasów, Anglików. I co z tych jego badań wynika? Bardzo prosty wniosek i taki wniosek, który też powinien nas przebudzić. Unwin twierdzi, że im większe ograniczenia seksualne w danym społeczeństwie, tym wyższy jest poziom kultury. Ja przytoczę cytat z niego. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Zatem kultury pojawiają się na dziejowej scenie, kiedy silnie ograniczają możliwości zaspokojenia płciowego i schodzą z niej, gdy pozwalają seksualności zejść na zwierzęcy poziom nieograniczonego zaspokojenia płciowego. W kronikach dziejów nie ma przykładu społeczeństwa, które utrzymałoby przez dłuższy czas wysoką energię społeczną, nie będąc absolutnie monogamicznym. I myślę, że to jego odkrycie, no, mówi samo za siebie. A z nas chce się zrobić społeczeństwo no, zupełnie rozpustne, wręcz uzależnione od rozpusty.
Tak, no ale to wszystko, panie redaktor, zaraz już telefony, bo się tutaj widzę, linie grzeją. Nie powstało to 5 lat temu czy 10. To wszystko ma podłoże przez Simone de Beauvoir, partnerka, prawda, bo nie żona, Sartra powiedziała, że nikt się kobietą nie rodzi, tylko kobietą się staje. Zresztą ona kobiecości, nie wiem ile miała procent, bo brzydka jak noc listopadowa. Jak ktoś nie wie, to niech zobaczy sobie zdjęcia. I tego typu, no to są lata 50., 60. I ta fala dzieci kwiaty, to wszystko wybuchło właśnie tym genderyzmem potem, prawda? Za ileś tam pokoleń.
Ale koncepcja zrodziła się jeszcze wcześniej.
Jeszcze wcześniej.
W 22 roku, wydaje mi się, że to jest taki rok, kiedy można powiedzieć, że zapadł wyrok na cywilizację Zachodu. Bo to już wtedy marksiści kombinowali, co zrobić, żeby ta ich rewolucja rzeczywiście opanowała świat, bo ta bolszewicka się nie udała, jednak proletariat, burżuazja, ta materia, że nierówne środki produkcji, że to coś się nie udaje, że trzeba przenieść to na obszar kultury, że trzeba uderzyć w rodzinę, w kościół i to w taki sposób, żeby nikt się tego nie spodziewał. To wtedy zapadły te wyroki, to wtedy już to wystarczy prześledzić.
Sam była kapitał Marksa nie wystarczał, prawda?
Tak, tak. Mhm. Niejaka Aleksandra Kołłątaj bardzo mocno działała na niwie rosyjskiej i wprowadziła, no to ona już takie rewolucyjne idee głosiła. Pierwsze komuny małżeńskie były tam. To ona namawiała kobiety do tego, żeby się wyzwoliły spod jarzma tych mężczyzn, mężów. Rodzina to jest to narzędzie ucisku, tak jak chciał Marx z Engelsem nam wmówić. No więc trzeba koniecznie pójść do pracy, żeby się uniezależnić, do fabryk. No i przede wszystkim przestać być, bo taka była koncepcja, że kobieta jest i tak się prostytuuje w rodzinie, więc niech ona przejdzie na taką prostytucję ogólną. No.
I to jest religijny też punkt, co się Benedykt mówi, że jeżeli my decydujemy, co jest, kiedy jest, jaka jest płeć, a nie stwórca, czyli stajemy się stwórcą. Mm-hmm. Czyli człowiek chce być Bogiem, tak jak szatan. Pierwsze przykazanie, pycha niesamowita i zamieszanie totalne. Więc no widzimy, jakie to jest niebezpieczeństwo. Ja przypomnę, naszym gościem jest pani Marzena Nykiel, rozmawiamy. Drodzy Państwo, już telefony od Was będziemy przyjmować. Pułapka Gender to jest książka pani redaktora. My mówimy szerzej, bo ideologia gender jako narzędzie wojny z cywilizacją chrześcijańską, bo tak to trzeba nazwać. Czy coś jeszcze warto dopowiedzieć, co może pani redaktor nie zdążyła przed północą przekazać?
Temat jest tak szeroki, tak, że możemy mówić do rana. Jeśli jest potrzeba, to jak najbardziej. Myśmy skończyli na tej edukacji seksualnej, bo zbliża się wrzesień, więc ja tak wystosuję może apel do rodziców, żeby byli naprawdę bardzo czujni co do tego, jakie treści będą przekazywane im ich dzieciom. Powinny się, myślę, zebrać grupy rodziców we wszystkich klasach z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją i zażądać, żeby żadna ideologia się tam nie sączyła, bo musimy wiedzieć jedno, jakby wychowanie seksualne to tylko jeden element. Nauczyciele, którzy w wielu szkołach muszą przejść przez pewien taki kurs, który ich wyposaża w wiedzę równościową, genderową, mają zalecone wprowadzanie ideologii gender we wszystkie aspekty nauczania. Ja zacytuję może fragment z wydanej przez kampanię przeciw homofobii lekcji równości. To jest taki, to są materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Bo oczywiście genderyści wymieniają zawsze obie formy. Nie można napisać dla nauczycieli, tylko trzeba jeszcze dla nauczycielek, żeby było równościowo. I przeczytam taki fragment o tym, że promocje zachowań LGBTQ właściwie, czyli zachowania lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów i queer, czyli to już są właściwie wszystkie te dziwactwa, które się nie zmieściły w tych czterech pierwszych kategoriach. I taki cytat z tego materiału, z tych materiałów dla nauczycieli. Na zajęciach z języków obcych osoba nauczająca może przedstawić materiał źródłowy z gazety, radia, telewizji, internetu, który odnosi się do tematyki LGBT i omówić go w kontekście społecznym specyficznym dla kraju nauczanego języka. Tematami takimi mogą być na przykład małżeństwa, związki partnerskie, homofobia lub coming out osób publicznych. Jednocześnie za materiał źródłowy posłużyć mogą teksty kultury i popkultury podnoszące tematykę zawierającą wątki LGBT. Podczas włączania tematyki LGBT do lekcji należy być ostrożnym, aby nie zakończyć lekcji stereotypowymi przekazami oraz nie spowodować homofobicznej dyskusji i obraźliwych komentarzy. Ta lista dla tych nauczycieli jest bardzo długa, zresztą ciekawa, ale myślę, że teraz chyba nie mamy czasu na to, żeby ją zacytować. No ale może tylko jeden punkt. Wprowadzaj temat LGBT i homofobii naturalnie, regularnie, nie jedynie przy wyjątkowych okazjach. Pokaż, że jest to temat ważny i powszechny, a nie marginalny. To jeszcze drugi punkt. Nie dopuszczaj do głosu homofobicznych i krzywdzących wypowiedzi. Także katolik niech się lepiej nie odzywa. Gdy się pojawią, od razu reaguj, nazywając je i wyrażając swój sprzeciw. Pamiętaj, że w klasie mogą być osoby, które może to osobiście zaboleć, a mogą nie mieć siły, aby stanąć we własnej obronie. To jakby te zalecenia są bardzo konkretne. I no takie...
ale w której klasie? Boże.
To jest to są materiały dla nauczycieli gimnazjalnych.
No, czyli... No, w ogóle to jest... I teraz, no, jak się tutaj czuć? Ja byłem świadkiem zresztą, jak takie małe dzieci się przezywały w parku. Były z panią oczywiście, no i chłopcy akurat. I ten chłopczyk do jednego drugiego powiedział, ty na P, nie? Mm-hmm. Tak mówiąc, nie powiedział mu ty geju, tylko tak jak mm-hmm. się podobał, to jest obraźliwe. No i ta pani mówi, tak się nie mówi. A on mówi, dlaczego? I konsternacja. Ona nie wiedziała, co mu powiedzieć. Oni dalej się poszli bawić. Ja tak mówię, tak się pomyślałem, że no rzeczywiście te wychowawczynie nieraz będą biedne, prawda? Czy wychowawcy, no bo będą musieli teraz zwracać uwagę na coś, co no... im się w głowie też nie, czy z czymś się nie zgadzają, a będą musieli zwracać uwagę na to. Bo tak to normalnie, na przykład nie gwizda się, prawda, w czasie lekcji, czy na przykład nie żuje się gumy. To jest naturalne, że nie wypluje się. To jest ta kultura, którą się wprowadza. Teraz jak będą jakieś przepisy z zewnątrz, to, czyli co roku się mogą też zmieniać, prawda? Jakieś będą aneksy, dodatki, że teraz w tym semestrze trzeba uważać na to, w tym semestrze na to. Nie wiem, to jest po prostu...
Co ciekawe, idzie określona fala legislacyjna i mamy co najmniej dwa bardzo niepokojące dokumenty, które w tej chwili no, czekają na rozpatrzenie, są na różnych etapach. Pierwszy to jest konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet i tam jednoznacznie jest powiedziane, że nie można powielać stereotypów, które są przekazywane w rodzinie takiej tradycyjnej, patriarchalnej, bo to jest źródłem przemocy rodziny. Gdzie jest ojciec. I ta konwencja wymusza stworzenie określonych organizacji, instytucji, no osób zrzeszonych, które będą wyłapywać takie zachowania właśnie krzewiące taką tradycyjne postawy rodzicielskie, czy tam rodzinne. Więc no będą jakieś tam grupy, które będą to wyłapywać i zgłaszać do odpowiednich instancji. A drugi dokument, bardzo niebezpieczny, to jest dokument nowelizacja do ustawy równościowej. I tam też pojawia się kwestia, że właściwie większe prawa ma ktoś, kto poczuł się przeze mnie zdyskryminowany, nie musi dowieść tego, w jaki sposób się poczuł, czy ja rzeczywiście coś zrobiłam. On mógł sobie wymyślić, że nagle się poczuł jakimś moim aktem, chociażby religijnym, bo nie wiem, przeżegnałam się przechodząc obok kościoła. On się może poczuć zdyskryminowany, zgłosić mnie do sądu, ja muszę udowodnić swoją niewinność. A on może mi zasądzić jakieś straszne kary i to dotyczy również mediów, czyli każdy jakiś konserwatywny artykuł mógłby zostać pozwany no, jako dyskryminujący.
No, przykłady były już, prawda, ten krzyż, to akurat było pozytywnie zakończone, że krzyż w klasie, w włoskiej szkole miał tam jedno dziecko, prawda, odstraszać i miał powodować, że jakieś tam traumatyczne przeżycia i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, no naprawdę to, ja oceniam to jako, mówię to nie ja, ale to jest jakiś schyłek cywilizacji. Idziemy ku schyłkowi konkretnej cywilizacji, nie wiem jakiej, jak ją nazwać, bo nie chcę powiedzieć łacińskiej, bo to jest za szerokie słowo, bo łacińska była piękna, jest piękną, to ma bogactwo przeogromne, tylko to jest tak jakbyśmy, no tak ktoś powiedział, że cywilizacja europejska sobie zrobiła sznur sama poprzez to, że wprowadziła demokrację, że można wszystko przegłosować, że można wszystko większością, prawda, głosów jakoś w parlamencie czy gdzieś przegłosować i niestety nawet najbardziej bzdurne rzeczy wprowadzać w życie.
To jest jedno, ale druga rzecz to, że my nieumiejętnie nie z tej demokracji korzystamy.
Bo też jest ona dobra. Bo tak. Dzięki temu, jeżeli są mądrzy ludzie, mogą mądre sprawy do przodu, prawda, posuwać.
Dlatego tak ważne jest, kogo wybieramy. I stoimy teraz przed cyklem wyborczym, za chwilę samorządowe, potem kolejne. No naprawdę wybierajmy ludzi, którzy żyją wartościami, którzy mają jakiś kręgosłup moralny, którzy wiedzą, po co idą do polityki, że mają reprezentować naród, kierować się zasadą dobra wspólnego, a nie idą tam, żeby robić kariery i po prostu spotykać się po restauracjach i robić swoje ustawki.
No i słownik wyrazów obrzydkich, prawda, rozbudowywać, bo rzeczywiście teraz będzie bardzo trudno w nowym roku szkolnym na przykład niektórym nauczycielom mówić o kulturze języka, o pięknie języka, prawda, o wychowawcom na temat zachowania. Jak tutaj cytaty wystarczą z niektórych gazet. I
to prawda.
Ja się śmieję, ale... No i czyli tak, panie redaktorze, jeszcze kończąc ten moment, czyli jako rodzice... początek roku szkolnego i mam prawo na takiej pierwszej wywiadówce powiedzieć, tak? Zapytać się jako rodzic, pani dyrektor, czy pani, do pani wychowawczyni, czy jakieś programy nowe nie są wprowadzane dla mojego syna czy córki, tak? Jeżeli są, to jak to wygląda? W jakich przedmiotach, co to jest, tak?
Jak najbardziej. Żądać tego, żeby szkoła kształciła, a nie... żeby szkoła no, kształciła człowieka. Zresztą warto się odwołać nawet do karty nauczyciela, gdzie jest jasno powiedziane, że szkoła musi rozwijać, a nie wprowadzać jakąś ideologię. Więc to przecież to możemy sami użyć kategorii dyskryminacji, jakby tego argumentu. No, to nas dyskryminuje, bo to odbiera nam wolność. Ideologia gender, która neguje naturę ludzką, która się wyraża w kobiecości czy męskości, po prostu kwestionuje ludzką godność i no, możemy sobie tego nie życzyć, tak? Więc po pierwsze pytajmy nauczycieli, żądajmy tego wręcz, bo możemy nie posłać dziecka do tej szkoły i wtedy zobaczymy, czy szkoła będzie funkcjonować, czy nie. Żądajmy tego od dyrektorów. Dyrektorzy z kolei są uzależnieni od pewnych decyzji samorządowców. W listopadzie mamy wybory samorządowe, przemyślmy, kogo wybieramy.
Czyli mądry wójt, mądry burmistrz ma wielki wpływ, prawda, na to, co w szkole, bo jest pod jego, na przykład podstawowa szkoła jest pod jego, jakby powiedzieć, no, nie jurysdykcją, ale jakąś opieką też.
Tak, no i finansową. Dotyczy to też no, dyspozycji finansowych, więc szkoła jest utrzymywana przez samorząd. Jeżeli przyjdzie wójt jakiś lewicowy, który będzie chciał krzewić światłą ideę gender, no to no, po prostu będzie tego wymagał od swoich szkół, tym bardziej, że my jesteśmy na poziomie no, politycznym różnych dokumentów, które podpisaliśmy. No jesteśmy zobowiązani do wdrażania ideologii gender. I teraz kwestia tego, w jaki sposób my to będziemy wdrażać. Bo jeszcze na tym etapie można to robić mądrze. Natomiast te dokumenty już otwierają furtkę do robienia no, dużej ideologizacji, do krzewienia indoktrynacji.
Mamy już telefony od samego początku. Odbieramy, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Może pierwszy ten. Bardzo prosimy, Radio Maria. Szczęść Boże.
Wypowiedzieć się tak, na temat.
Prosimy
tak
panią.
A propos.
Prosimy panią, kto i skąd na początku?
Eugenia ze Śląska.
Pani Eugenia ze Śląska, słuchamy pani.
Ja muszę wyłączyć radio, bo trochę słyszę.
Tak, na ten moment wyłączyć radio, moment, tak, ale, moment, ale tak. Potem go z powrotem włączyć, żeby słyszeć odpowiedź. To jest tak, uczymy się 23 lata o tym włączeniu i wyłączeniu.
Już jestem, już.
Słuchamy pani.
No więc. Bardzo pasuje mi to określenie, upadek cywilizacji i właściwie powrót do prymitywnych form życia, bo oglądałam wstrząsający film, wstrząsający w aspekcie tego dzisiejszego tematu, bo był to opis życia małp. Społeczne zachowania małp i jedno z tych stad, czy plemion, czy rodzin, całe swoje życie społeczne oparło o kopulację. Powszechną, wszechstronną, każdy z każdym. Dzieci z dziadkami, dziadkowie z niemowlętami wręcz. No to było szokujące. Ja to widziałam na własne oczy i to nasza telewizja pokazała w ramach jakiegoś programu o świecie. Także potwierdza to po prostu tę diagnozę, że gender sprowadza, to znaczy doprowadzi do upadku kultury i naszej cywilizacji ludzkiej, że sprowadzi formy życia do tych najbardziej prymitywnych, jakie pokazano na przykładzie tego stada małp.
Tylko, że te małpy nie miały garniturów i krawatów.
Nie, no właśnie, były totalnie gołe, owłosione i hasały sobie między drzewami, huśtały się parami stosownie do zachcianek i to była cała ich forma życia społecznego. Mam jeszcze jedną uwagę. Dotyczy to pani, która dzwoniła i stwierdziła, że już jest posprzątane, że wszystko tak daleko poszło. Ja chciałam powiedzieć nie tylko tej pani, ale wszystkim, że jest przykład akcji młodzieżowej antyakta. I po prostu musimy wzbudzić bunt w społeczeństwie, bo przecież to jest tak groźne zatrucie emocjonalne, nie tylko umysłu, świadomości, ale przede wszystkim emocji młodych ludzi, zaburzenie totalne. I po prostu trzeba się zbuntować i to tak jawnie, głośno, nie bojąc się właśnie tego zarzutu, że poprawność polityczną to narzuca. No po prostu, tak jak pani redaktor powiedziała, jest to dyskryminacja kultury i dorobku ludzkości, kilkutysięcznego dorobku i sprowadzenia ludzi do tych najbardziej pierwotnych, prymitywnych zachowań.
No, pani Eugeniu, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy bardzo za ten głos i to skojarzenie z tymi małpami, no rzeczywiście bardzo wymowne, tym bardziej, że nam się próbuje cały czas, jak mówimy, że no tu jesteśmy jednak heteroseksualni i homoseksualizm jest wypaczeniem, to nam się mówi, ale przecież w świecie zwierzęcym też takie rzeczy się zdarzają. No po prostu jakaś taka zupełna degrengolada w tych porównaniach, no to jakby no, porównuje się, my mamy brać teraz przykład ze zwierząt. Natomiast ja nawet jeden z rozdziałów książki nazwałam totalitaryzm, brzmi totalitaryzm kopulacyjny, bo to się rzeczywiście do tego sprowadza, że mamy być wszyscy owładnięci rządzą seksu, popędowości i zupełnie bezrozumni, że jesteśmy, człowiek jest zredukowany do doznawania i to takie jest założenie ideologii gender. Nie ma miejsca na jakąś celowość działań ludzkich, nie ma miejsca na takie rozumne dążenia. To mamy się zamknąć na takim prymitywnym poziomie, nie ma zachęty do rozwoju, do przekraczania ograniczeń, do czegoś, co o człowieku stanowi. No tylko mamy po prostu jak ta kura grzebać w tej ziemi i za tym ziarnem biegać. Ja może przy tej okazji się wytłumaczę jeszcze z tych karłów, żeby nie było, że ja tutaj kogoś dyskryminuję. Dlaczego nazwałam jakby pod tytułem i cała opozycja, cała książka jest zbudowana na takiej wojnie karłów z orłami.
Karły duchowe, tak można powiedzieć.
Tak, tak.
Nie chodzi o niepełnosprawni.
No oczywiście,
chodzi,
że tak.
Bo to jest choroba też, nie? Tylko wiadomo.
Tak. Karły wzięły się z pewnej metafory stworzonej przez Bernarda Szart. Ona jest mi od wielu lat bardzo bliska. Bernard Szart mówił, że jesteśmy karłami, które wspięły się na barki olbrzymów. I dzięki temu widzimy dalej i więcej niż oni, ale nie dlatego, żeby nasz wzrok był bardziej bystry, czy wzrost słuszniejszy, tylko dlatego, że podnieśliśmy się o całą ich gigantyczną wysokość. I te olbrzymy to jest cały dorobek cywilizacyjny, cała historia dziejów, bogactwo dziejowe. To są dokonania naszych przodków, to jest nasza historia, nasza duma narodowa. Wszystko, co ideologia gender chce zniszczyć. Ona chce zastrzelić olbrzyma. Ona nie chce. Ona chce się odciąć od tych naszych korzeni, od wszystkiego, co sprawia, że jesteśmy pięknie, że możemy żyć dalej, że możemy więcej. A przecież karzeł, jakby w tej całej przenośni, karzeł to jest jedno pokolenie. Ileż my w czasie tego jednego pokolenia jesteśmy w stanie zrobić, zmieścić? No, w ciągu tych 30, 40, 50 lat życia takiego czynnego. Niewiele. Jeżeli nie będziemy mieli tej podbudowy, która była wcześniej, jeżeli się nie odbijemy od tych dokonań, to będziemy karłami po prostu.
Chociaż też ten temat, podtytuł karzeł się obroni, bo chyba Per Lagerkvist miał taką powieść krótką, opowiadanie karzeł. I tam pokazuje, że karły nie czują się ludźmi. Oni się czują takimi właśnie wybranymi stworzeniami i że żyją obok ludzi, ale że pełnią ważną funkcję, rolę, że rządzą pewnymi, nawet tam było tak opisane, taki karzeł, który poszczególnymi rodami książęcymi kieruje. Wszystko wie, wszystko słyszy, podsłuchuje, robi intrygi i co ciekawe, nie rozmnażają się, nie? I tam jest taka narracja, że karzeł opowiada swoją wizję historii tam średniowiecznej z perspektywy karła.
Tak.
I nie jest, to nie czuje się człowiekiem, ba, gardzi ludźmi, mówi, jak oni tam chodzą, jak jedzą, jak się zachowują, mają dzieci, każdy nie lubi dzieci, denerwują go i to jest bardzo ciekawa książka.
Tak, rzeczywiście idealnie pasuje do tej przenośni. A ktoś powiedział, że kiedy słońce cywilizacji ma się ku zachodowi, to nawet karły rzucają długie cienie. I bo rzeczywiście tak jest, że te w tej przenośni karły próbują nam narzucić jakby swoją narrację i nas pociągnąć do swojego takiego bardzo wąskiego. To jest małe grono, a narzuca większość.
Tak, bo to właśnie mówię, że ich było bardzo mało, ale na każdym dworze był obecny, prawda? Wszystko wiedział, wszystko słyszał, podsłuchiwał, przekazywał wieści. Okazuje się, że kierowały całą polityką europejską ówczesną, bo były takimi przenośnikami i tworzyły pewne bunty i tak dalej. Ciekawa taka krótka książka, ale Per Allegrequista, on też napisał książkę Barabasz i właśnie karzeł był połączony to razem w jednym tomiku, pamiętam, ileś tam lat temu. Ale przechodzimy, panie redaktor, do naszych słuchaczy, tak, którzy są z nami. Cztery linie zajęte, nie wiem, którą wybrać. Może tę, tak jest. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Cześć Boże.
Cześć Boże, witam.
Chciałem nie wypowiadać, jestem na antenie, tak?
Tak, jest pan na antenie. No imię można powiedzieć, bo chyba, że pan nie...
Tak, tak. Nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ pani redaktor, witam zresztą ojca, pan redaktor,
witam.
Mówi
witam.
Tak ciekawie, tak interesująco, że nie chciałbym zabierać czasu tak cennego. Chciałem zadać pytanie.
Słuchamy pana.
Ponieważ, tylko lekkie wprowadzenie, nawiązując do spotkania 2 tygodnie temu chyba z doktorem Talahem, w sprawie śmierci mózgowej, co było tak niezwykle fascynującym tematem również. I tam pan profesor podawał takie nazwiska osób, które jakby były w pierwszym szeregu jakby nawoływania do tego, żeby ta śmierć mózgowa była uznana, natomiast się nawróciły, zmieniły zdanie i odważnie powiedziały o tym, że to jest wszystko fikcja i nieprawda. Więc pytam, chciałem spytać panią redaktor, czy również wśród tych ideologów genderystów, takich zatwardziałych z pierwszego szeregu, czy są jakieś przykłady osób, które się nawróciły, które zmieniły postawę i w tej chwili jakby propagują tą pozytywną postawę w tym względzie?
Czy są jacyś nawróceni? I jakie pana imię?
Marek z Mazowsza.
Panie Marku, dziękuję bardzo. Mamy pozytywnych tutaj, prawda, tych szawów, że tak powiem.
Trudne pytanie, tu pan Marek kieruje, muszę sięgnąć szybko w pamięci i spróbować kogoś wyszukać. Gdybyśmy potraktowali ideologię gender szerzej, a nie szerzej właściwie, co się mieści w tym pakiecie genderowym? No kontrola z własnej rozrodczości, czyli jakby antykoncepcja, aborcja, in vitro, tego typu rzeczy, one są nieodłączne, dlatego że opiera się to na założeniu, że kobieta ma prawo do absolutnej wolności, łącznie z prawem decydowania o wszystkim, łącznie o życiu jej dziecka, czyli aborcja jest absolutnie jej prawem. Więc gdybyśmy tutaj do tego sięgnęli, no to takich przykładów jest wiele. Najsłynniejszy to przypuszczam, że to przykład pana profesora Nathansona, który był aborcjonistą, jednym z czołowych, rozkręcał cały aborcyjny biznes w Stanach. I ma wielkie dokonania w tym względzie. Po pierwsze, był jakby po tamtej stronie i napędzał biznes, więc był bardzo znany, wpływowy, ale w 79 roku dokonał ostatniej aborcji i zrezygnował z tego, kiedy zobaczył jednak efekt swoich działań za pomocą ultrasonografu. I zdał sobie sprawę, no, że zabija człowieka i to w najokrutniejszy z możliwych sposobów, poprzez rozrywanie go na kawałki. Pan profesor Natanson zresztą chyba z tej ostatniej aborcji zrobił film pod tytułem Niemy krzyk. On z tym filmem potem objechał cały świat i no, masa nawróceń dzięki temu mogła nastąpić. Natomiast dzięki panu profesorowi Natansonowi i jeszcze wielu innym osobom, ale na nim się może tutaj oprę, my dowiedzieliśmy się bardzo wiele o całym właśnie biznesie aborcyjnym. I to w jakiś sposób w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie była prowadzona strategia oswajania ludzi z aborcją, wmawiania im, że to jest dobre. Tam został wypracowany taki modelowy scenariusz, realizowany potem w całej Europie Zachodniej, realizowany dzisiaj też u nas. Więc może w kilku punktach o nim powiem, bo to też nam otworzy oczy. Skoro pan tutaj wywołał nawróconych, no to nie mogę sobie odmówić. I przede wszystkim cała ta strategia opierała się na takich trzech punktach. Po pierwsze, na przekonaniu mediów, że poparcie aborcji, no to jest stanięcie po stronie takiego światłego liberalizmu. Tak, musimy iść z nowoczesnością, przestać być tym zaściankiem, tym średniowieczną ciemnotą, jak nam się cały czas mówi pani Środa do dzisiaj, z tym średniowieczem tam walczy. No, że przekonać i ludzi, i media przede wszystkim, bo to media kształtują świadomość, że aborcja to coś dobrego. Dzisiaj ideologia gender to coś dobrego. In vitro to coś dobrego, tak? To jest pierwszy element. Druga rzecz, taka fundamentalna dla przeprowadzenia całej tej strategii, to zdyskredytowaniu Kościoła katolickiego różnymi sposobami. Ja trochę w poprzedniej części o tym mówiłam, jak to się odbywa. Zresztą jest spory rozdział w książce na ten temat, też warto poczytać.
Że Kościół ciemnota chce, żeby było jak najwięcej dzieci, prawda? I tym dziećmi potem się nie interesuje i tak dalej. Były takie tego typu teksty. Model rodziny 2+2.
Tak.
Mocno, nawet specjalne były mieszkania w blokach, prawda, w 70 latach robione, ale ja się nie wtrącam.
Więc jakby to drugi element to zdyskredytowanie Kościoła.
Tak.
I trzecia rzecz to blokowanie informacji o dowodach naukowych. O takich naukowych dowodach przemawiających za ochroną życia. I to samo jest w tej chwili na wszystkich innych płaszczyznach. Blokuje się w przypadku na przykład in vitro, blokuje się tych naukowców, którzy mówią, tych lekarzy, którzy mówią, że to jest zabijanie dzieci, że to nie służy, że to powoduje takie, a nie inne skutki chorobowe u dzieci poczętych in vitro. To samo z ideologią gender. No, blokuje się głosy, które jasno mówią o skutkach negatywnych ideologii gender. Czyli te trzy elementy. Przekonać media, że to światłe, zdyskredytować Kościół, no bo jednak formuje masy. To nie. Najlepiej to wmówić wszystkim, że to jest jakiś tam, nie wiem, mafia, gang pedofilski, czy cokolwiek innego, bo w tę stronę idzie teraz taka narracja agresywna. No i trzecia to zablokować informacje. I ciekawe jest to, w jaki sposób to robiono. Przede wszystkim fabrykowano sondaże. I informowano na przykład media, że 60% Amerykanów chce legalizacji aborcji. To samo mamy dzisiaj w Polsce, tak? Cały czas powstają jakieś sondaże, które mają zmienić nasze myślenie, zmienić nasz światopogląd. Czy to in vitro, czy to bardzo mylne są tutaj, czy też takim chwytem propagandowym są wszelkiego rodzaju konsultacje społeczne. Bo ogłaszamy konsultacje, oczywiście prawdziwe głosy nie są brane pod uwagę, zawsze się wypowie jakaś jeden czy drugi kongres kobiet, jedna czy druga aktywistka stamtąd i zwykle się bierze swoich do takich ostatecznych rozstrzygnięć. A tam głos obywatela Kowalskiego czy obywatelki Iksińskiej nie jest istotny. Więc fabrykuje się sondaże, przekazuje mediom, że statystyki wyglądają zupełnie inaczej. I na przykład w Stanach robiono coś takiego, u nas też zresztą do dzisiaj się słyszy, że z powodu nielegalnych zabiegów rocznie umiera 10 tysięcy kobiet, a w rzeczywistości stwierdzono 200 przypadków. Więc no, propaganda. Inna rzecz, straszenie podziemiem aborcyjnym. No dokładnie to samo. Pani Sztuka cały czas nam mówi, że tu podziemie aborcyjne, kobiety umierają i dlatego trzeba wprowadzić legalną aborcję. Mówiono też, że w ciągu roku w Stanach, to były lata 70., że nielegalnej aborcji dokonuje ponad 1 000 000 kobiet, a rzeczywiście było ich tam, nie wiem, około 100 tysięcy, bo w pewnych przypadkach to było możliwe. Więc formowanie kłamstw, powtarzanie ich w mediach, to przekonało słuchaczy tych mediów, czy tam widzów. Efektem tego było to, że w ciągu 5 lat no, zdecydowana większość Amerykanów uwierzyła, że trzeba jak najszybciej zalegalizować aborcję, bo ona jest no, potrzebna, słuszna i chroni kobiety. Bardzo ciekawe jest też no, samo to sposób działania tych organizacji proaborcyjnych, bo okazuje się, że i tutaj trzeba przytoczyć inną osobę, która to też przeszła na drugą stronę mocy. To była kobieta, która odpowiadała za kliniki aborcyjne, takie największe w Stanach, czy jedne z największych. Ona się nazywała Carol Everett i była szefową sieci tych klinik w Teksasie bodajże. Ona opublikowała taką książkę Krwawe pieniądze i opisała w niej kulisy tego biznesu aborcyjnego i mówi w niej wprost, że ona nie przyjęła tej pracy po to, żeby pomagać kobietom, tylko no, żądza zysku nią kierowała, bo w latach 80. to był bardzo lukratywny interes i schemat był bardzo prosty. Po prostu rozpoczynano od założenia organizacji non-profit, organizacji, która no, dzięki statusowi pożytku publicznego korzystała po pierwsze z przywilejów podatkowych, a po drugie miała wejście no, takie w większe kręgi. Mogła wejść jako taka wiarygodna instytucja. Tworzyła sieć ośrodków takich specjalistycznych, które oferowały na przykład darmowe testy ciążowe albo porady, które dotyczyły zdrowia seksualnego. No a potem pacjentki, które do niej trafiały, bo to były usługi bezpłatne, promocyjne, no a potem kierowała je do własnych klinik aborcyjnych. Ciekawe jest też to, co ujawnia pani Carol Everett. Ona mówi, że dzięki temu, że jej kliniki no, były instytucjami pożytku publicznego, no to media uznawały ją za dobroczynną i dlatego udostępniały antenę. Mogła na przykład mieć bezpłatną reklamę pod pozorem świadczenia jakiejś usługi takiej bezpłatnej, czy jakiejś akcji charytatywnej, jakiejś akcji na rzecz kobiet. Wydawane były, nie wiem, poradniki, czy cokolwiek. No i dzięki temu miała dostęp do mediów. A co ciekawe, takim to był taki pomysł do dzisiaj realizowany, że na przykład oferowano bezpłatne, darmowe usługi aborcyjne dla kobiet zgwałconych. I już taka klinika nabierała dodatkowego waloru, no bo ona tutaj walczy z tymi biednymi kobietami, znaczy pomaga tym biednym kobietom, walczy z tym złym, no z taką, no ze złem walczy wobec kobiety, z przemocą. I okazuje się, że to nie niosło żadnych kosztów, bo to są bardzo rzadkie przypadki, kiedy kobieta po traumie gwałtu jeszcze poddaje się dodatkowej traumie zabicia dziecka. Everett wylicza to w przypadkach, ja w tej chwili ich nie pamiętam, ale mówi, że to są absolutnie znikomy procent, ale dzięki temu ma dostęp do mediów, może o tym mówić i jednocześnie no po prostu budować sobie klientelę.
Czyli no, widzimy ogrom zła czynionego po to, żeby obronić się przed złem, prawda? Samo tu w przypadku gender. Tworzy się jakiegoś takiego wroga, prawda, wspólnego, jakieś zagrożenie, bo jakaś tam fala, prawda, przemocy seksualnej może być, żeby ochronić nasze dzieci i młodzież, daje się im po prostu, to leczenie dżumy...
Cholerą.
Tak, na przykład cholerą jest takie powiedzenie. Tak mówiąc bardzo tak kolokwialnie, ale to jest takie właśnie coś, nie? A konsekwencje naprawdę, to co mówicie wcześniej, jeszcze państwo mówili, nasi słuchacze, i nie tylko, przyjdą jako pokoleniowo, prawda? To nie jest tak, że tylko za rok, dwa czy cztery, ale to będą zmiany pokoleniowe, będą inni ludzie,
tak,
którzy będą wychowywać, jeżeli będzie świat istniał, własne dzieci już jako zarażeni, prawda, tym właśnie pierwiastkiem. Pomyślmy, no w ogóle na przykład podejście naszego pokolenia, panie redaktorze, mogę powiedzieć, nie? Czy wcześniej do spraw na przykład homoseksualistów i tak dalej. Nikt, ani nie mamy jakiejś tam wrodzonej agresji, ani nie mamy jakiegoś, prawda, ale po prostu wyrobione zdanie i wiadomo, każdy to wiedział, jak to się nazywa, prędzej czy później, w którym to kierunku zmierza, że to jest wbrew naturze i tak dalej. A teraz widzimy, że na przykład zapytamy za jakiś czas dziecko w gimnazjum, no to ono nie będzie wiedziało do końca, jak to ma oceniać. No bo tak, co innego w szkole, co innego w domu, co innego na katechezie, co innego w telewizji.
Do tego
i następuje niesamowity tutaj rozstrzał. Ale przechodzimy do telefonów, dobrze? Bo widzę, że są. Więc nie wiem, czy nie przerwałem, panie redaktor.
Ale nie, proszę,
będzie
proszę.
Okazja przy telefonie. Przypomnę, nasz gość, pani redaktor Marzena Nykiel. Rozmawiamy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam, panie Pawle. Poznałem
witam serdecznie. Szczęść Boże. Ojcu, szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść Boże.
Proszę ojca. Proszę pani. Mamy diagnozę rzeczywistości zastanej i tej nadchodzącej, natomiast nie mamy rzetelnej i realnej diagnozy własnego stosunku do tej rzeczywistości. Ja w tym wszystkim, co usłyszałem, nie znalazłem ani odrobinę Pana Boga. Przecież Chrystus, czy Chrystus nie wie o tym, co się miało stać? Mówił, że nadejdą zgorszenia na świat, przyjdą zgorszenia na świat. I to jest paradoks tym, co my robimy. Bo proszę zauważyć, nie trzymamy się podstawowej sugestii Chrystusa. Nie opierajcie się złu, lecz zło dobrem zwyciężajcie. W tym momencie my po prostu, paradoks polega na tym, że walcząc ze złem, uobecniamy je. Mnożą się przypadki, ludzie opowiadają, jakie filmy oglądali i tak dalej. Niepotrzebnie następuje skażenie ludzkich umysłów tym, bo to uruchamia wyobraźnię. Niech mowa wasza będzie krótka. Tak, tak, nie, nie.
Panie Pawle, ale to czy tak, my też się modlimy, wie pan, są godziny modlitw w Radiu Maria i modlimy się
za ale ja się do tego problemu odnoszę.
Czyli mamy tak zrobić tak, że na przykład ideologia gender jako narzędzie wojny z cywilizacją chrześcijańską, pani redaktor Marzena Nykiel, no i będziemy teraz nabożeństwo.
Nie, mi nie chodzi, mi chodzi o właściwe podejście, mi nie chodzi o modlitwę.
Musimy się uzbroić w argumenty, panie Pawle.
Tak, ale proszę ojca, proszę zauważyć, że jeżeli my nie trzymamy się takich, jeśli my się nie skonfrontujemy w stopniu dostatecznym ze Słowem Bożym, a Słowo Boże mówi, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozory zła. Więc jeśli ja będę jadł, powiedzmy, dobrą potrawę, a ktoś mi podsunie śmierdzącą potrawę, to ją odsunę. I to jest, ja się nie dałem przez całe życie zbałamucić, a jestem prostym człowiekiem. Mam tylko średnie wykształcenie i nie zaraziłem się żadnymi ideologiami i powiedzmy, i tą komuną, tą powiedzmy
tak jest, całą... To, panie Pawle, gratuluję, ale jednak bądźcie też przebiegli, mówi nam Pismo Święte, prawda? I gołębice, ale też i przebiegli. Patrzcie, jak synowie tego świata się zachowują, żeby mieć oręż. Musimy z kaplicy przechodzić do biblioteki i tam szukać też siły.
Ale ja nie mówię, żeby tutaj po prostu cały czas trzymać różanie z niezu się modlić, żeby mieć właściwe, realne podejście do tego, dlatego, że tu jest paradoks. Walcząc, my nie mamy czasu już na robienie dobra, kiedy walczymy ze złem. Jeśli wszystkich po prostu skłonimy w stronę, powiedzmy, tych właściwych treści, to ludzie się odwrócą od złego. Odwrócą się od złego. A jeśli po prostu jest pustka, no to no, słuchają tego, co tam, powiedzmy, się sączy. A kto chce, niech słucha. Oczywiście, ale po prostu praca od podstaw, to znaczy pokazujmy ludziom dobre rzeczy.
Dobrze.
A nie tutaj, że coś znowu złego.
Dobrze. To, pana,
to jest nie ten kierunek.
To pana zdanie, panie Pawle. Ja bym troszeczkę dyskutował, ale zostawiam. Dziękuję bardzo panu, pozdrawiam gorąco.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bo jednak rzeczywistość, no pan Paweł wie, o co mu chodzi, bo to jest człowiek bardzo religijny i prosty, ale myślę, jak postawimy na przykład taki stragan z zapisem dobro, prawda? Dobro, pokój, piękno. No wiadomo, to są rzeczy, które dla człowieka, który szuka, są przepiękne, ale na przykład zło automatycznie ma tą reklamę, ono ma te czerwone światełka.
Tak.
Po prostu no przyciąga, kusi, prawda? Zachęca.
Tak. Jest za późno w tej chwili na opór bierny. My musimy być naprawdę świadomymi ludźmi. Musimy rozumieć to zagrożenie, bo to zagrożenie jest bardzo niebezpieczne i takie wielowymiarowe. Oczywiście też rozumiem, co ma na myśli pan Paweł i my musimy się formować. Ja to powiedziałam w pierwszej części, być może to nie było za bardzo słyszalne. Raczej się tutaj staramy wymieniać argumentami, żeby wiedzieć, jak z tym dyskutować. Ale pierwsza rzecz, walczmy o czystość naszych serc. Czystość serca, bo teraz się mówi tyle, jakby jest teraz moda na ekologię, na czyste produkty, na czyste powietrze, na czystą wodę. Wydajemy krocie po prostu na te czyste produkty, które przyjmujemy, ale kompletnie nie mówi się o czystości serca. A to jest fundament, żebyśmy byli gotowi do wzrostu, do stawienia siły temu zagrożeniu, to musimy mieć serce, które jest no właśnie wypełnione takim radykalizmem Bożym, takim tak, tak, nie, nie. Ale to nie wystarcza. To znaczy, do tego by nas chcieli zapędzić właśnie ideolodzy gender. W zakrystii sobie proszę bardzo siedźcie, módlcie się tutaj, palcie te swoje świeczki, odprawiajcie nabożeństwa i to wszystko. A my co urządzimy wam świat? No nie, my jesteśmy odpowiedzialni i o tym mówił Jan Paweł II, zresztą katolicka nauka społeczna. Jesteśmy odpowiedzialni jako katolicy za kształtowanie naszego życia społecznego. Jesteśmy obywatelami tego kraju, jesteśmy synami tego narodu czy córkami, więc mamy pewną odpowiedzialność i tak jak matka za dziecko musi podjąć konkretną walkę, nie wiem, z jego chorobą, kiedy gorączkuje albo wpada pod samochód, matka musi podjąć konkretne działanie, nie wystarczy, że usiądzie i będzie się modlić. Tak samo teraz nasza ojczyzna jest w stanie poważnego zagrożenia i musimy przyjąć to, że czas na powstanie takie duchowe. Modlimy się, ale działamy. A żeby działać, trzeba rozumieć. Żeby rozumieć, trzeba poczytać, podyskutować, spotkać się.
Tak. I wiadomo, drodzy Państwo, tak już spokojnie, bo jest noc, prawda, głęboka, to nie chcemy, żeby was lęk paraliżował, bo to nie chodzi o to, żeby, prawda, tak, przedstawić tak świat, że będziemy mieć całkowicie, jak tu żyć, co tu robić, obudzimy się jutro w niedzielę i będziemy mówić jeszcze jeden drugiemu, słuchaj, ja słyszałem wczoraj, czy to, tylko po prostu być człowiekiem, no, roztropnym, uważnym, rozważnym. Niech państwo pomyślą, ile programów teraz ja spotykam i w ogóle mamy wypowiedzi w nocy, kiedy osoby się dzielą, jakie spustoszenie czynił alkohol w ich rodzinach. To znaczy ojciec alkoholik albo matka i córka albo syn doświadczają skutków tego, chociaż sami nie, są abstynentami. Pomyślcie, tylko jedno takie uwikłanie, prawda, w alkohol, który jest tam, prawda, no jest to, choroba alkoholowa jest coś strasznego i powoduje, że taką destrukcję na pokolenie. To co oznacza właśnie tego typu, kiedy całą osobę od dziecka już zanurzymy, prawda, w ideologii, w czymś, no, no takim, że zmienia nie tylko, że tutaj jeden aspekt, że ja mam słabość, bo nie potrafię żyć bez tej substancji, ale ona może zmieniać całą moją osobowość, psychikę, prawda, wpływa na moje, jakie to może mieć konsekwencje. Ja mówię, tutaj to jest, myślę, że nieporównywalne, bo mówi się o tym, nie, że DDA, czyli dojrzałe dziecko alkoholika, ma kłopoty w życiu, nie może się pozbierać. To pomyślmy, co będą mieć dzieci, na przykład pokolenia, które w tym gender będzie zanurzone.
Już teraz widać te konsekwencje, jak dzieci, nie wiem, młodzież nie, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach nie radzi sobie z uzależnieniem od pornografii, to są dzieci kilkunastoletnie, co dopiero, one już są z gruntu niezdolne do tworzenia trwałych więzi, trwałych relacji, do wierności małżeńskiej nie są zdolne. No przecież wiemy, do czego to dalej prowadzi. Do rozpadu małżeństwa, czy w ogóle do niezdolności założenia trwałego związku, małżeństwa właśnie. Nie wiem, czy mam jeszcze chwilkę?
Oczywiście, bo to...
Bo ciekawe jest też to, bo ojciec o tych skutkach mówi. Przeprowadzono takie badania w Stanach Zjednoczonych, jak feminizm, jeszcze nie gender, ale feminizm. No to jakby to jest jeden z elementów, ale takie podejście feministyczne, jakie wywarło skutki na tym obecnym pokoleniu Amerykanów. No i te skutki są już w takiej fazie pierwszej, co do założenia związków. Okazuje się, że w latach chyba 97 do 2000, to było z 2012 roku badania, że w tym przedziale liczba wzrosła o 10%, liczba kobiet, które pragną związku małżeńskiego, wyłącznego, heteroseksualnego, bo jednak tamten feminizm no, się skompromitował i przegrał. I rzeczywiście się pojawiają w Stanach jakieś takie wśród młodzieży ruchy czystych serc. No i pojawia się 10% więcej dziewcząt, tam z 28 do 37% wzrosła liczba dziewcząt, które pragną, są gotowe na macierzyństwo, małżeństwo, monogamiczne, wierne. I co ciekawe, dokładnie o 10% spadła ta gotowość u chłopców, u młodych mężczyzn. Oni nie są w stanie wejść w żadne związki, ponieważ cała ta praca feministyczna sprawiła, że że oni oduczyli się tego, kim jest mężczyzna. Oni nie chcą być rycerscy, oni nie chcą przyjmować funkcji, nie wiem, obrony rodziny, ochrony kobiety, odpowiedzialności za dom. To zostało z nich wyparte. Oni się boją kobiet i to przyznają też w tych ankietach. Więc okazuje się, że kobiety tak już są tym zmęczone, chcą być matkami, gospodyniami domowymi, paniami domu, ale nie bardzo mają z kim, bo mężczyźni zostali tak zniewieściali, że boją się podejmować tych wyzwań. Uważają, że kobiety nie są już kobietami, bo to mają obraz ten feministyczny. Oni sami też nie bardzo sobie już radzą z takim rycerstwem. W ogóle już nie ma tej kategorii. No i okazuje się, że feministki odebrały kobietom szczęście, czy szanse na szczęście w życiu rodzinnym.
Poza tym też badania wskazują, chociaż ja nie chcę je patować teraz w nocy jakimiś badaniami, czy kiedyś właśnie czytałem, mnie to zaskoczyło, że nawet ludziom młodym to w sumie nie chodzi teraz o relacje jakieś takie, prawda, czysto męsko-damskie, że to jak to było przez pokolenia. Tylko ta seksualność jest przedziwna. Ona się przejawia w jakimś takim dziwnym, wypełnia się, no niestety w takim zepsutym wymiarze, prawda, bo taki model jest wprowadzany. Ale myślę, że tutaj do pana Pawła powrócę, bo ta myśl jest przednia. Pan Paweł ma taki program pozytywistyczny. Mhm. To znaczy tak, twórzmy piękne rodziny. Ojciec, mama, dzieci wspólnie się modlą. Wspólnie mówią o sobie, do siebie, przestrzegają się, prawda, w szkole, żeby unikać tego, nawet i gdzieś tam dalej. I tworzą taką, prawda, mocną strukturę, mocny fundament i okej. Okay, i to się sprawdza. Mhm. Więc wtedy nie trzeba mówić, nie oglądajcie tego, bo oglądajcie sobie ten film, to zobaczy, co tam się stało. Ale panie Pawle, jesteśmy w sytuacji takiej, że już niektóre rodziny są nadwątlone. Mhm. Już niektóre rodziny są przesterowane, prawda, że no właśnie ten ojciec tam już gdzieś nie spełnia do końca tych wymagań, tych zadań, czy mama na przykład jest już oderwana, zmęczona, czy na przykład już jest taki konflikt spowodowany współczesną cywilizacją, że trudno tam coś normalnie załatwić, więc trzeba takie trochę bomby informacyjne jednak tutaj puszczać i żeby była świadomość, gdzie jesteśmy. Tak. Zresztą, panie redaktor, no nie czarujmy się, ale cywilizacja starożytny Rzym, potężna, silna, zdobyli cały świat ówczesny, prawda? Nie było takiego imperium po nich jak wtedy. Dlaczego upadła? Nie dlatego, że wojsko słabło, nie dlatego, że kolonie się buntowały, tylko po prostu zepsucie moralne. Zaczęło się po prostu od zepsucia moralnego. Pomieszanie, no po prostu już całkowite przesyt wszystkiego. No nie chcę też może opowiadać szczegółów, ale kto chciałby, to może znaleźć takie informacje, jak to wyglądało. Dlatego upadł taki potężny, starożytny Rzym. Natomiast chrześcijaństwo zapanowało, bo wprowadziło te piękne zasady Ewangelii. Że ta triada, piękno greckie, porządek rzymski i chrześcijańska miłość bliźniego, to po prostu jest raj na ziemi. Mm-hmm. Ale niestety są ci, którzy słuchają głosu diabła, to też jest prawda. Przecież on działa przez ludzi, wchodzi. I do tych, którzy rządzą, którzy mają siłę.
No to prawda, człowiek by całej tej ideologii nie wymyślił. To jest absolutnie potrzeb diabelski, dlatego jakby ja szukając, bo ja też się staram nie dać zapędzić w ten katastroficzny obraz i cały czas sobie przypominam słowa prymasa Chlonda, który odchodził w bardzo trudnych sytuacjach, w bardzo trudnej dla Polaków sytuacji. Masoneria szalała, lewactwo tam się wdzierało wszystkimi oknami i też promowało pornografię i właściwie takie zepsucie obyczajowe. Na prymas Chląd odchodząc, żegnając nas, mówił: naród polski zwycięży, ale zwycięży przez Maryję. Więc no ja się tym pocieszam. Ale wiem też, że to jest zobowiązanie też dla nas, że Matka Boża nas pewnie, że ochroni, przygarnie i osłoni swoim płaszczem, ale my musimy o to poprosić i też stawać w tej modlitwie, w takiej gotowości do działania. Zresztą przypomnijmy sobie sytuację, nie wiem, w Kanie Galilejskiej chociażby, tak? Tam też zróbcie, co wam powie, tak? Tu trzeba przynieść tę stągwię, napełnić wodą, wykonać pewne działania, usłyszeć najpierw ten głos, co trzeba zrobić, być gotowym na jego przyjęcie, no i wykonać działanie, więc to, co mówi pan Paweł, to jest bardzo ważne i wspaniałe, bo warto zobaczyć, gdzie ten wróg, w które momenty atakuje, w które miejsca atakuje. Atakuje w rodzinę, wzmacniajmy ją. Atakuje Kościół, przylgnijmy do Pana Boga. Bądźmy silni w Kościele razem, nawracajmy się, budujmy jedność, bo próbuje się nas cały czas zantagonizować, cały czas próbuje się jakiś rozłam wprowadzić. To się jednoczmy w małych strukturach, większych i rzeczywiście, no rodzina to jest fundament. No. Jeżeli ktoś ma to szczęście, że wzrasta w silnej rodzinie, gdzie są mocne więzi i wzajemne zaufanie i taka przestrzeń do rozwoju, to wspaniale, ale niestety jest też wiele rodzin poranionych.
No i zresztą to trzeba tutaj umiar zachować, ale ja mówię, pamiętam takie ogłosy nieraz nawet liberalnych, powiedzmy, pisarzy katolickich, tak nazwijmy, czy redaktorów, czy jest taki tygodnik, który się ma za katolicki, ale tam były jakieś serie artykułów, że księża powinni wreszcie wyjść z sypialni, prawda, małżonków, że Kościół nie powinien patrzeć pod kołdry, takie coś. Ale przecież jest takie coś jak etyka, prawda, seksualna, nawet życia małżeńskiego. To jest po to, żeby pomóc, poukładać ten świat ludziom i dorosłym, także i dzieciom, ale i także i dorosłym. I taka jest też rola, prawda, bo Kościół ma prowadzić nie tylko w jednej dziedzinie, ale w całości życia ludzkiego. I tu jest to ciekawe, że pierw było takie przygotowanie gruntu, żeby tutaj Kościół, prawda, księży jakoś tak przesunąć tylko do zakrystii, do kierowania instytucją, parafią, a potem drugi krok, tak myślę, czy to nie jest tak jakoś połączone, coś innego tutaj zarzucić. Ten model drugi.
To prawda, tak. I cały czas nas się próbuje kneblować. Zresztą ostatnio to już się przenosi nie tylko, znaczy z płaszczyzny Kościoła się przenosi na płaszczyznę publicystyczną czy polityczną. Wystarczy włączyć jakąkolwiek debatę w telewizji i ktokolwiek podejmuje temat gender, to druga strona mówi, przecież dlaczego ciągle zajmujecie się tą seksualnością? Już dalibyście spokój. Najśmieszniej to wypada, kiedy jakiś aktywista gejowski, nie wiem, poseł jakiejś partii, który znany jest tylko z tego, że jest gejem, i stał się tym posłem tylko dlatego, że był aktywistą gejowskim, to mówi, a wy ciągle wszystko do tego seksu sprowadzacie. A jedynym jego wyróżnikiem jest to, że no, manifestuje swoją seksualność.
Gdyby nie seks, no, to by nie był posłem. Niestety. Mamy kolejny telefon, 20 minut po godzinie pierwszej. Słuchamy Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witamy Panią Beatę.
Dzień dobry.
Bardzo mi się podoba ta audycja i bardzo Panią podziwiam, bo ja do tej pory byłam fanką tylko profesora Zybertowicza i profesora Jaroszyńskiego. I teraz Pani, właśnie dołączam Panią do tego grona, bo znakomita audycja. Tak wspaniale Pani, zwłaszcza w tej pierwszej części, przedstawiła ten proces, któremu ulega społeczeństwo, zresztą nie tylko polskie, ale mówimy o polskim społeczeństwie teraz. Ten proces właśnie tego, no, tracenia tej czujności katolika na to, co się dzieje. Także wspaniałe. Ja też chcę się dodać tutaj taki przykład, którym też właśnie jestem tu w Londynie, w Anglii, wstrząśnięta. Przykład polskiej macierzy szkolnej. Ja nigdy nie byłam członkiem tej organizacji, ale ja tu wychowałam córkę w Anglii, która chodziła do polskiej szkoły. Także znam polską macierz szkolną po prostu z doświadczenia, ze swojego osobistego doświadczenia. I wiem, że ta organizacja zawsze była związana z Kościołem, z polską misją katolicką. Po prostu uważało, no, i polskie parafie, i polska macierz szkolna, to się po prostu widziało jako jedno. I teraz Kościele, to po prostu wzięłam do ręki ich nowiusieńką ulotkę, bardzo elegancko wykonaną, i nie ma ani jednego słowa, ani jednego symbolu, niczego nie ma, co w jakikolwiek sposób świadczyłoby o przynależności do Kościoła. Zupełnie nic, 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 nic. Mało tego, a przecież polska macierz szkolna ma taką chlubną historię, nie ma ani jednego słowa, nawet słowa religia nie ma. A przecież, no zresztą religia zawsze była nauczana właśnie w tych polskich szkołach sobotnich. I teraz, ale co mnie jeszcze alarmuje tutaj, że wśród planów na przyszłość znajdują się w wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców polskich szkół sobotnich w ramach współpracy z polskimi asocjacjami psychologów. Więc taka będzie podbudowa duchowa dla rodziców i przyszłych pokoleń dzieci, psychologów, a nie naszych kochanych księży, nie parafii, nie kościoła. Więc właśnie to chciałam dać jako przykład tego uśpienia tej czujności wiernych i wyciszania kościoła.
Tak. Pani Beato, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również naszych rodaków za oceanem, ale też w Europie.
Dziękujemy bardzo, dziękuję za te ciepłe słowa, ale no, ma pani rację, jak uśpimy czujność, to natychmiast wedrze się w to, wedrze się ta zatruta ideologia. Przykładem jest tego, oprócz Wielkiej Brytanii, pewnie na przykład Kanada, gdzie w szkołach katolickich, w niektórych częściach Kanady zabroniono w szkołach katolickich nauki religii, a co więcej, narzucono odgórny program do walki z homofobią, czy taki obowiązkowy program, on się nazywa jakiegoś tam ukierunkowania światopoglądu neutralnego, nie pamiętam dokładnej jego nazwy, i to są zajęcia obowiązkowe, kiedy rodzice nie wyrazili zgody na to, żeby posyłać na to swoje dzieci, to byli ukarani grzywną, a ostatecznie więzieniem, jeśli nie chcieli się temu podporządkować, i to są decyzje sądu, więc to się wciska bardzo daleko, to się wciska też w sferę usług, edukacja oczywiście to taki bardzo ważny trzon, bo to formuje, ale w sferach świadczenia usług zwykłych prywatnych osób, no co chwilę słyszymy, że wychodzą na jaw jakieś nowe przypadki. W Wielkiej Brytanii parę lat temu była słynna sprawa para starszych małżonków prowadziła sobie pensjonacik, byli katolikami, wyznawali wartości chrześcijańskie i ich pensjonat to jakby ich dom, pod swój dach przyjmowali kogo chcieli przecież. Bardzo prorodzinny pensjonat. Pewnego razu odmówili przyjęcia pod swój dach pary gejów, po prostu powiedzieli, że rozbieżne z ich światopoglądem. Rozpętała się taka jatka, ja już nie mówię o takich atakach, łącznie z hakerskimi atakami na ich stronę internetową, już nie będę wymieniać rzeczy, które się tam działy, bo były straszne, żeby zastraszyć to biedne małżeństwo, no ale wyłączono ich z funkcjonowania na parę miesięcy, oni popadli w straszne długi, ostatecznie sąd im nakazał zapłatę jakiejś dla nich ogromnej grzywny, no i doprowadzono niemal do bankructwa, tak? Mamy wiele takich przypadków, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Meksyku, no jest takich sporo, mogłabym przytaczać. No to jest właśnie skutek tego, że tracimy czujność, że nie stawiamy bariery wcześniej.
Mm-hmm. Czuwajcie, czuwajcie, prawda? To jest ewangeliczny ten tutaj nakaz. Drodzy Państwo, przypomnę, nasz gość, pani redaktor Marzena Nykiel, a też autor książki Pułapka Gender, Karły kontra Orły. I mam cytat z tego Karła, Perła Lagerfista. To mówi Karzeł, jako taki narrator. Zauważyłem, że czasami wzbudzam w ludziach lęk, ale boją się samych siebie. Sądzą, że ja ich przerażam. Czyni to jednak Karzeł kryjący się w nich. Człowieko podobna istota o małpiej twarzy, wystawiająca głowę z głębi ich duszy. Ogarnia ich strach, bo nie wiedzą, że mają w sobie inną istotę. I to jest właśnie ciekawe opowiadanie też, mówię. Pokazane było, że to jest ktoś inny, kontra człowiekowi i nie lubiący człowiek, ale współżyjący, współistniejący z nim. No i tak, no to akurat chodziło o renesans, nie? Wtedy tam te karły były obecne, bo teraz... Mm-hmm. Ale chodzi o ideę samą, to nie chodzi o człowieka, żebyśmy też nie mówili, że ludzie niepełnosprawni, prawda, ci, którzy... Jest taka chyba specjalna choroba, która się jakoś się nazywa, nie? Że, że się nie rośnie. Ale mi chodzi o ideę, o myśl, czyli coś takiego w człowieku, prawda, ta karłowatość. Mm-hmm. I to zwycięża, chociaż ma piękne nagłośnienie. No to popatrzmy, w tylu, jakie są te debaty, jakie są nawet... Gdzieś nawet, panie redaktor, mnie jest tak trochę wstyd, bo widzę, że jakiś tam jeden czy drugi człowiek gdzieś tam, powiedzmy, kościoła sprzyja takim dyskusjom delikatnie, nie? Jakoś tam nie powoduje, żeby... No mówi się o tym takim, żeby to był pluralizm, żeby było jednak taka, nie? No człowieczeństwo, żeby jednak nie przekreślać, żeby... No nikt nie przekreśla, nikt nie chce... Przecież tych kogoś tam nikt nie grozi przecież, bo nie, to jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, tylko pozwólmy się wypowiedzieć, także tej drugiej stronie większościowej się okazuje, na szczęście.
Tak, tak, na szczęście jest sporo było takich sytuacji w ostatnich latach, gdzie myśmy się mogli policzyć. Dotychczas nam wmawiano, że jesteśmy jakąś małą grupką, która tam macha szabelką i sobie tupie nogą, a większość to jest ta medialna. Tymczasem się okazuje, że proporcje są totalnie odwrócone i ci, którzy sprawiają wrażenie większości, to garstka, a ci, którzy wychodzili w wielkich manifestacjach, w ogromnych pochodach podczas walcząc o telewizję trwamną, Multipleksie na przykład. To były przecież rzesze ludzi. No to morze ludzi z biało-czerwonymi flagami. I to jest ta żywa tkanka narodów, która daje nadzieję. Czy, nie wiem, po katastrofie smoleńskiej, zresztą co miesiąc możemy zobaczyć, jak to wygląda, ilu nas jest ciągle pamiętających i czekających na dotarcie do tej prawdy. Więc nie dajmy się zastraszyć, tylko korzystajmy też z okazji do wyrażenia tej naszej postawy obywatelskiej, bo jednym z elementów takich strategicznych tej wojny cywilizacyjnej, którą w poprzedniej części starałam się opisać, to jest to, żeby zabić w nas taką obywatelskość, żeby zabić w nas ochotę do jednoczenia się, do manifestowania, żeby nam powiedzieć, że to
nie warto,
wszystko
nie
warto.
Nie ma sensu. I tak będą rządzić ci sami. To tak. Się tak mówi, prawda? Na przykład w wyborach.
Tak, tak. No ale ciekawe jest też to, jakiś czas temu się spotkałam z takim zdaniem, że to chodziło o wybory samorządowe w Warszawie, no i ta osoba mówi, no to wiadomo, nie ma na kogo głosować, ja to zagłosuję ciągle na panią Gronkiewicz-Waltz, bo przecież Warszawa się tak rozbudowuje. Ja mówię, no ale czemu? Bo nie ma na kogo głosować. Co ciekawe, dyskusja miała miejsce wtedy, kiedy jeszcze nie ogłoszono innych kandydatów. Mamy tak daleko wdrukowane, nie znamy kandydatów, nie wiemy, kto będzie startował, ale nie ma na kogo głosować, trzeba wybrać tych, co są, bo to mniejsze zło.
Bo to są też te odpowiedzi, które media dają tak zwane gotowe, prawda? Że my boimy się, nie lubimy myśleć, wyciągać wniosków, więc przyjmujemy coś takiego fajnego, bo to jest taki dobry do ping-ponga odpowiedź. Ja nie mam na kogo głosować, albo znów będzie to samo. Mamy kolejny telefon, 1:30, czas płynie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego i panią redaktor. Przepraszam, że tak późno, ale taka jest fascynująca ta kolejna odsłona tej rozmowy państwa, że zdecydowałam się zadzwonić. A zwłaszcza, że pani redaktor przed chwileczką, ja miałam co innego powiedzieć, ale jeszcze w związku z tym, co pani powiedziała z tymi wdrukowaniem i z tymi wyborami, jeśli można. Bo to też mam taką refleksję, były te wybory do rad osiedla. Ja mieszkam zdradzę, że na Saskiej Kępie. I ja byłam, pani redaktor, zaskoczona tym, że też jest wszystko wdrukowane, nie było nagłośnione zupełnie, bo podobno burmistrz powiedział, że i tak mało ludzi przyjdzie. Ale w czym rzecz? Rada u nas osiedla cztery kadencje już działa. Od 93 roku ta sama. Ale potem jakoś tak zaczęłam właśnie, jak pani redaktor mówi, żeby patrzeć, żeby być czujnym być już po wyborach. Doszłam do tego, ile osób głosowało na kolejne osoby, które te same wchodzą właśnie. Proszę sobie wyobrazić, że na dokładnie zaraz 30 chyba tysięcy uprawnionych, bo to nie tylko Saska Kępa, to jest cała Praga Południe chyba to tak jakoś działa, nie pamiętam. 300 osób głosuje. I ciągle te same osoby są wybierane przez cztery kadencje. Do czego zmierzam? Że to, co pani powiedziała, człowiek może uważać, ale pewne rzeczy są jakby zadecydowane. Mało tego, ta grupa jest już taką, powiedzmy, te grupy jak działają, że to jest takie właściwie to jest mechanizm taki, którego mówi się, że ludzie mają być aktywni. A cóż my możemy zrobić wtedy, kiedy wybierają się sami przez swoich znajomych i ciągle tak samo i widać pewne nieprawidłowości, które mimo tego, że ci ludzie działają, się dzieją, ale po prostu ktoś, kto na to zwróci uwagę, to zasłuży na opinię jakiegoś, prawda, osoby konfliktowej, że tak powiem. No i właśnie to, co pani powiedziała. Także nie było nagłośnienia właśnie dlatego, że i tak ludzie nie przyjdą, tak. No i dlatego ci ludzie są wybierani przez te 300 osób na 4 kadencje, a jednak to nie sprzyja aktywności, ponieważ no, usypia się taka grupa, no po prostu już nie wie, czy działa, czy nie działa, ale to jest jedno. Natomiast panie redaktor, jeszcze nie wiem, nie wszystko słyszałam, ale bo jest taka jakaś, to jest z Unii Europejskiej chyba ten kapitał ludzki. W ramach tej, nie wiem jak to powiedzieć, w ramach tego kapitału ludzkiego, który dotyczy różnych dziedzin życia, no znalazłam taką kartkę na ulicy idąc z psami, proszę sobie wyobrazić, kiedyś i byłam zaskoczona. Właśnie to jest w ramach tego, że pani mówi, żeby być czujnym, ale to człowiek czasem nie wie dlaczego go coś zaskakuje. Otóż ta kartka dotyczyła szkoleń lekarzy w ramach kapitału ludzkiego. I tam było napisane tak, kolejny wykład, jak być asertywnym wobec pacjenta. No, ja miałam matkę chrzestną lekarza i znałam profesora Bogdanowicza, który mnie leczył w dzieciństwie, więc po prostu ja tak czytam dalej. Jak być asertywnym wobec drugiego lekarza? Przecież kiedyś były konsylia. Kiedyś raczej właśnie powinni się zbliżać do siebie lekarze w opiniach, prawda? Tutaj tak, wobec pacjenta już słyszałam takie historie, że proszę wyjść, bo jestem zmęczona. Więc coś, czy to nie idzie z tej Unii, bo ja tak szukam, że tak powiem, z teorii spiskowej, może to, czy ta Unia nie stworzyła pewnego takiego, ja nie wiem, no, jakiegoś kanonu, ale nie tylko Unia, bo to, co pani mówiła o masonach akurat przy okazji, nie wiem, któregoś, no coś przed chwilą, bo oglądałam w internecie, że na przykład w Stanach Zjednoczonych w każdym mieście jest właściwie świątynia masońska, więc być może ta nasza fascynacja Stanami spowodowała i tą Unią, że właśnie to wszystko idzie stamtąd. Jakoś, ja nie wiem, w każdym razie ja już jestem, wie pani, w takim wieku, że specjalnie nie mam nic do powiedzenia, bo u nas też jest ta ciągłość pokoleniowa, też została, nie wiem, czy to w ramach gender, czy w innej, w ramach zerwana, także nie słucha się starszych. Na przykład jak ktoś powie, że proszę dziecku założyć czapeczkę, bo jest 30 stopni upału, to ta jakaś pani mówi do mnie, ja pani nie pytam o zdanie, więc wie pani, no to nie wiem, czy to jest w ramach gender, czy w ramach zerwania więzi, czy to jest jedno w ramach drugiego. W każdym razie jest straszny chaos i dziękuję, że pani podkreśla, żebyśmy zwracali uwagę. To są czasami takie sygnały, że człowiek nie wie, dlaczego jest zdziwiony. Czy też nie, coś jednak trzeba. Trzeba cały czas właśnie na to patrzeć i bardzo dziękuję za tę audycję i serdeczne pozdrowienia. Życzę wszystkiego dobrego.
Serdecznie dziękuję, ja też życzę wszystkiego dobrego. No, wszystkie te tematy, które pani dotknęła, rzeczywiście są elementami bardzo szerokiej strategii, bo myśmy przyzwyczaili się do myśleniu o gender w wąskim sensie, takim przebieraniu chłopców za dziewczynki i ewentualnie wychowaniu seksualnemu w szkołach, że to taka próba. I do tego się ograniczamy, a to jest bardzo szeroka strategia, która obejmuje wszystkie płaszczyzny naszego życia społeczno-politycznego i przemodelowanie naszego myślenia, jakby uformowanie z nas nowych ludzi, zupełnie chodzących na sznurkach jakby innych wartości. Więc pozwolę sobie odesłać panią, znaczy zaproponować lekturę książki, bo tam znajdzie pani pewnie wiele odpowiedzi na te pytania. Ja się odniosę do tego, no do tego kapitału ludzkiego. Rzeczywiście jest tak, że myśmy otrzymali ogromne pieniądze w ramach tego programu. I na mocy tego programu jesteśmy zobligowani każda instytucja, która otrzymała z tego pieniądze, jest zobligowana do wdrażania ideologii gender mainstreaming, tak to się nazywa, we wszystkie, programowe płaszczyzny życia społeczno-politycznego. To jest element polityki horyzontalnej Unii Europejskiej, dlatego no ona jest nadrzędna we wszystkich strumieniach życia, czy to gospodarczego, czy jakiegokolwiek innego. Asertywność lekarzy, no bo przecież lekarz to już nie jest człowiek na służbie, to już nie jest sługa dla chorego, on jest urzędnikiem, prawda? Tak jak szpital jest instytucją, tam są określone numery, procedury, limity. Do tego doprowadzono, że zrobiono z nas po prostu petentów, ludzi z numerkami, którzy mieszczą się w limicie lub nie, a lekarz no, też ma jakąś swoją normę zawodową.
Szpital nie ma leczyć, tylko zyski przynosić.
Tak, ma przynosić zyski i jeszcze się mieścić w tej strategii gender mainstreaming. Ja jestem głęboko przekonana, że cały atak na pana profesora Chazana i odebranie mu funkcji dyrektora szpitala, to jest również wpływ właśnie tej ideologii. Tam o sprawie można byłoby mówić szerzej. Bardzo wielopiętrowa manipulacja. Zresztą pisaliśmy o tym w Tygodniku Sieci i w portalu w polityce.pl, ale dlaczego uważam, że to jest element tej strategii? Trzeba przypomnieć, że pan profesor Chazan wyprowadził taką lecznicę powiatową z bardzo trudnego dla niej poziomu egzystencjalnego do rangi wspaniałego szpitala na rangi europejskiej. Tam każda kobieta chce rodzić i tam być oddana pod opiekę tamtych lekarzy. Wspaniały szpital ze wspaniałymi lekarzami i całym personelem medycznym, którzy wiedzą, że są na służbie. Ci ludzie są tam po to, żeby pomagać innym. I wszystko świetnie. Za moment ten szpital zyska tam jeszcze wyższą rangę, ma zostać zmieniona podobno jakby nazwa wręcz. I co? Został oczywiście rozbudowany bardzo, z pieniędzy unijnych również. I jak to teraz wygląda przed tą Unią, kiedy my musimy rozliczyć szpital, rozliczyć inwestycje? Jak to wygląda, że w rubryce usługa aborcyjna jest zero? To będzie zaraz budzić podejrzenia. Przecież usługa aborcyjna jest jak najbardziej głównym elementem strategii genderowej, bo to jest element zdrowia reprodukcyjnego, zdrowia kobiety. Ona, żeby była zdrowa, to musi po prostu czasami dokonać aborcji. Nie można powiedzieć, że zabić swoje dziecko, bo za chwilę poczuje się urażona. No więc to naprawdę stoi na głowie i ciekawa ta asertywność lekarzy. Za moment trzeba będzie, przypuszczam, że już są takie te kursy dla nauczycieli asertywnych. I pewnie asertywność ma dotyczyć raczej rodziców, żeby się nie wtrącali w to szkolne wychowanie, które jest niespójne z przekazem, które dzieci mają w rodzinie.
No właśnie, i tu biedne dzieci są. Naprawdę są biedne dzieci, bo wychodzą z rodzin dobrych, nagle są w szkole, pytają się tak. I rodzice też, bo dzieci powracają, mówią jakieś tak, prawda, te usłyszane bzdury. I teraz co mówią? Pani jest co? Pani nie ma racji? Ma powiedzieć mama albo tata? Pani jest, nie powiem, że głupia, bo tak nie wolno mówić. I to dziecko żyje w jakimś takim, rzeczywiście może żyć w jakimś niesamowitym rozdarciu, to gdzie jest prawda, bo dziecko jest proste, prawda, jest prostolinijne, ma piękne oczy, które mówi, ona chce żyć, jak pani powiedziała na początku, szczęśliwe dzieciństwo, więc takie beztroskie, bez jakiegoś takiego napięcia niepotrzebnego, żeby... Tym bardziej te pierwsze lata szkoły, które się łączą z pewnym stresem i tak dalej, i tak dalej, więc...
Pierwszym szokiem dla dziecka jest takie przeżycie faktu, że ono mogłoby zostać okłamane. Jak dziecko reaguje na kłamstwo? To jest dla niego straszne przeżycie, tak? Bo chce ufać, chce wierzyć. Jeszcze jak go kłamie ktoś najbliższy, to przeżywa straszny dramat, jemu się świat wali. A to obliczone jest właśnie na to odzieranie z autorytetów. Skłócać, wzbudzać w dzieciach nieufność wobec rodziców. Przy okazji edukacji seksualnej dokładnie ten schemat jest powtarzany. Rodzice wam nic nie powiedzą i te dzieci potem wychodzą przed te kamery, jak się ich czasami pyta pyta jakiś dziennikarz, robi materiał, mówi, tutaj to się od pani edukatorki czegoś dowiedziałem, bo w domu to nie można o tym z rodzicami porozmawiać. No pewnie, że rodzic w taki sposób nie przekaże tej wiedzy, bo to jest po prostu uwłaczające.
Oczywiście. Rozmawiamy, mamy kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Teraz i zawsze, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo. Ktoś był? Ale
halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Katarzyna z Mazowieckiego, województwa.
Proszę bardzo,
ja
pani Katarzyna.
Ja przepraszam, bo byłam przez chwilę wstrząśnięta, że mi się udało dzwonić.
Szczęście.
Także szybkie przebudzenie.
To niech pani ochłonie i już jesteśmy na antenie.
Raz jeszcze serdecznie witam, zwłaszcza ojca prowadzącego, ale też szanowną panią redaktor.
Gościa, tak, tak.
Szczęść Boże, tak, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Ja tak może dwutorowo, jeżeli pozwolicie, drogi ojcze i pani redaktor, bo po pierwsze chciałam podziękować, bo informacje są bardzo konkretne, bardzo rzetelne i też jeżeli mogłabym dopowiedzieć jedną taką rzecz. Ostatnio z rodzicami dosyć dużo na ten temat rozmawiamy. W przeciwieństwie do tego, jak spędzaliśmy naszą młodość, Bo rzeczywiście jeszcze parę lat wstecz, jak sobie przypomnę, to wiele z tych rzeczy nie stanowiło dla mnie zagrożeń. Machałam ręką do momentu, kiedy sama zostałam obdarowana dziećmi. Więc wtedy ta optyka się bardzo mocno zmienia, pod warunkiem, że się nie patrzy oczami, a patrzy sercem. I tak rzeczywiście w moim przypadku się wydarzyło. Ale co mnie zatrwożyło z ostatnich też doniesień, o których się nie mówi powszechnie, to to, że to wszystko, co pani redaktor opowiedziała wcześniej na temat wpływu tej seksualizacji, ale też tego podstępu, całego projektu marnowania jestestwa człowieka, to, że tak naprawdę to wszystko bije oczywiście w te nasze najmniejsze, bezbronne istoty. Ale co też nie tak dawno PAP opublikowało, takie bardzo mrożące krew w żyłach dane, i o tym też właśnie nie słyszę, żeby było mówione, chyba że coś przeoczyłam, a dosyć mocno śledzimy tę sprawę, że u nas nie było przypadków samobójstw na przykład u dzieciaków czy u młodzieży tak powszechnych, jak teraz od kilku lat się to uwidacznia, tak, że z tego co pamiętam, to 10%, prawie 10 milionów polskich dzieci i młodzieży wymagało i wymaga aktualnie opieki specjalisty, jakiegoś takiego poważnego, mówię o psychiatrze, o długofalowej terapii psychologów, różnych trenerów i tak dalej, tak? W zależności od tego, co je trapi. Najczęściej niestety, teraz się to przesunęło, nie jest to kwestia rodziny, tylko kwestia właśnie tych placówek, bo już trudno mi w tym momencie, przyznam szczerze, wybaczcie, powiedzieć o szkole, tych placówek edukacyjnych, ponieważ ten projekt wychowawczy, który powinien być jakby główny, został zepchnięty, jest zmarginalizowany. Chociaż ten projekt edukacyjny też jest bardzo marny, jak wiemy, jeśli chodzi o podstawy programowe, to nie wygląda dobrze. I to jest też chyba, nie wiem, czy pani redaktor się ze mną zgodzi, ale rzeczywiście to też może wypływać, te wszystkie historie związane z psychicznym i emocjonalnym rozchwianiem młodzieży i dzieci właśnie z tego sączącego się jadu z każdej strony i tego dysonansu w domu inaczej, wszędzie inaczej, w szkole jeszcze inaczej. No, na szczęście są jeszcze alternatywy jak edukacja domowa, ale to jest inny wątek, więc to pozostawię. Chciałam tylko jeszcze, jeżeli Państwo pozwolicie, jedną rzecz taką pozytywną, ponieważ też jak słucham, a przygotowuję się do takiego jako rodzic, zwykły, zwyczajny rodzic dla innych rodziców, do takiej prelekcji, bo tam Paweł bodajże też jak dzwonił, to mówił, że trzeba to obmadlać głównie, jeśli dobrze pamiętam, i zająć się czynieniem dobra, no ale zaniechanie czynienia, przeciwstawiania się aktywnego złu, no to jest jednym z moim poczuciu z największych grzechów, tak? Czyli jakby mamy dalej kontynuację powstania, tylko zupełnie na innej płaszczyźnie mentalnej i tutaj jest kwestia dwóch spraw, komunikacji takiej między rodzicami, ponieważ większość właśnie macha tą ręką, Jezu, gender, znowu o tym samym, przecież to jest bez sensu, nic wielkiego się nie dzieje. Jak mówi się o tym, to niektórzy rodzice patrzą z takimi wielkimi oczami i ja obserwuję sposób, w jaki reagują na różne zapytania i na różne informacje od ludzi, którzy już coś wiedzą na temat gender. I często są to reakcje takie zamykające, tak? Nie chce mi się o tym gadać, nie będę o tym rozmawiać, to nie jest temat na teraz, zostawmy to. I gdzieś w podtekście, no nie wiem, pewnie znowu jakaś moherowa kobieta albo jakiś znowu ciemnogły.
Nawiedzony, tak, prawda? Jak
to się... Nawiedzony, dokładnie. To jest na pewno nawiedzone. Więc co ja tak proponuję jako jedno z niepokornych mam, to przede wszystkim zauważyłam, że jak prowokuję rodziców trochę tak delikatnie pytaniami, tak naprawdę na poziomie wartości, to wtedy dopiero ci rodzice zaczynają wpadać, moi przyjaciele, znajomi, inni obcy rodzice, w refleksję. Więc takie wystąpienie, które gdzieś tam też dzięki pani redaktor naszło mnie, żeby zrobić to zupełnie inaczej niż zwykle, czyli nie opowiadać tego, co już dużo osób wie, czyli nie uświadamiać świadomych, a pobudzić tych, którzy właśnie uciekają, Boże, od tych nawiedzonych jak najdalej, to żeby zapytać, co może ciebie zaskoczyć rodziców w tym nadchodzącym roku szkolnym, tak? Jaką rolę ma szkoła, tak, żeby porozważać trochę z nimi dla ciebie, co jest dla ciebie ważne, kto jest dla ciebie najważniejszy, tak, drogi rodzicu, i tak naprawdę kto to dziecko tak poważnie będzie prowadził i dokąd. Czy bierzesz tą odpowiedzialność za to dzieciątko, czy jednak wygodniej jest zrzucić tę odpowiedzialność na wszystkie inne osoby, które gdzieś tam na zewnątrz będą to dziecko prowadzić. Tak. Natomiast biorąc pod uwagę to, że potem, ja to mówię bardzo szybko, mam nadzieję, że w miarę tego się wyłania jakiś obraz, bo się nie spodziewałam, że się dodzwonię, ale rzeczywiście podstawy argumentów, które dzięki Radio Maryja i Telewizji Trwam i innym odważnym możemy dotknąć, są podstawą w ogóle do jakiejkolwiek dyskusji, do jakiejkolwiek zaczepki, więc bez tego nie byłoby w ogóle mowy, żeby cokolwiek ruszyć. Fajne jest to, że wielu rodziców powolutku się budzi, ale wiem, że trzeba to robić w sposób delikatny, niewstrząsowy właśnie przez to, że zupełnie inaczej sączy się ta ideologia i zupełnie innymi metodami i my, pomimo tego, że mamy mniejsze nakłady, mniejsze finanse, ale mamy za to spryt, mamy za to oręż w postaci Boga, bez którego nie bylibyśmy w stanie zrobić rzeczy niezwykłych i przede wszystkim pobudzać nas wszystkich do odwagi, bo ta odwaga gdzieś tam rzeczywiście zeszła na plan dalszy, a dla nas Polaków i młodych Polek i ojców, i matek, no nie jest zbyt dobra etykieta. Myślę, że
i pani Katarzyno, zachęcam do lektury pułapka Gender, Karły kontra Orły, bo wtedy będzie pani miała też tutaj, no, jak to się mówi, kołczan pełen strzał takich, że będzie prosto do celu.
Jak najbardziej. No ja sobie uważam tak, że to jest też metoda, która jak najbardziej pomaga nam wszystkim do dojść do celu bez takiego moralizowania, tak, bo wszyscy mamy gdzieś tam swój problem, prawda?
To nie mówisz,
ja na pewno wszystko zapisuję.
Nie mówisz o okrągło, tylko konkrety. Dziękuję pani Katarzyno, pozdrawiam serdecznie, bo to jest siła, prawda? W argumencie konkretnym.
Tak, tak. No i przy tym taki entuzjazm, który z pani Katarzyny bije, że organizuje innych rodziców, budzi świadomość, to jest bardzo ważne. I zadanie takich fundamentalnych pytań. Ktoś się z takim pytaniem zderza, no musi jednak sięgnąć do jakiejś wiedzy, no natychmiast zaczyna się budzić. Z tymi dziećmi, no to jest rzeczywiście dramatyczny obraz, że z czego to wynika? Z takiego rozbicia tożsamości i z rozbicia poczucia bezpieczeństwa, bo dziecko potrzebuje być kochane przede wszystkim, żeby móc wzrastać. Ono musi mieć dom, w którym rzeczywiście jest przyjęte.
Mamy taty, nie laptopa, prawda?
Tak.
Laptop nie przytuli.
I to kochane w taki mądry sposób, w taki sposób, gdzie się mu stawia wymagania. Nie ma takiego etapu w rozwoju człowieka, czy to jest maleńkie dziecko, czy dorosły, w którym by nie można podjąć jakiejś walki duchowej czy innej. No, inną walkę podejmuje dwulatek, który nie zabierze zabawki jednak koleżance w piaskownicy. Inną walkę podejmuje ktoś inny, ale my musimy się wychowywać do wyzwań. Jeżeli dziecko jest zostawione samopas, ta cała antypedagogika, no, która gdzieś przetarła się przez te nasze rodziny, ma teraz swoje żniwo. Dzieciaki nie wiedzą, do kogo należą, nie wiedzą, kim są, nie wiedzą, komu mogą ufać, bo każdy mówi coś innego. Nie ma kategorii prawdy obiektywnej, nie ma kategorii dobra. Wszystko jest relatywne. To nas niszczy, niewątpliwie. Inna rzecz z tym dawaniem świadectwa, ale też z aktywnym działaniem. Kiedyś pewien francuski dziennikarz parę lat temu przyjechał do Polski w czasie pielgrzymek. Robił jakiś materiał o pielgrzymkach czy coś i mówi, jeżeli w waszym kraju takie rzesze ludzi maszerują, są w stanie podjąć taki trud pielgrzymowania na Jasną Górę tak odważnie wyznajecie wiarę i ponosicie trud dla Boga, to w waszym kraju musi być bardzo dobrze. To jest właśnie to, że my czasami dokonujemy takiej separacji życia duchowego od życia społeczno-politycznego, że nie ma tej jedności, że nam się wydaje, że tutaj w kościele to się potrafimy jeszcze zachować, ale kiedy przychodzi do takich aktywnych postaw w określonych sytuacjach, no to już może nie wypada, może mnie określą, uznają za mohera i wstyd.
Wracamy z kościoła, te tak zwane ubranie kościelne, jak się mówi, nie, świąteczne, chowamy do szafy i zaczyna się zwykły dzień.
Tak, lakierki zamieniamy zmieniamy na trampki i dawaj, kompletnie nie ma tej spójności. A tu właśnie walczmy o jednoznaczność, na tym polega ten radykalizm katolicki.
I tak, i szczególnie to, pani redaktor, żeby teraz na przykład w tych szkołach się nie bać, powiedzieć o tych wymaganiach, o tych obawach swoich jako rodzice. Pomóżmy sobie, bo nieraz jest tak, że tacy zatomizowani przychodzimy, prawda? Że ktoś tam ma dar wymowy, to niech powie w imieniu na przykład jakiejś tam, nie wiem, niech stanie powie, jest tu nas 18 rodziców, 18 dzieci, bo 7 powiedziało, że ich to nie interesuje. I chcę się zapytać, jaki jest program, jaki jest ten i ten i tak dalej. Bo co, bo nie wszystkich stać na prywatne technika, licea, prawda, szkoły. Są dobre szkoły prywatne, katolickie, no ale są one też trzeba je opłacać, prawda? Wiemy, tak, że społeczeństwo nie jest za bogate. Jakaś tam część może korzystać z takich bezpiecznych szkół. A dziwne słowo, czyli są niebezpieczne. Tak. No ale tak to powiedzmy, nie? I...
Tak, więc mamy alternatywę. Albo drogie szkoły prywatne, albo nauczanie domowe, ale nie możemy się tu poddawać. Znaczy nie możemy przyjąć sytuacji, że jesteśmy pod jakimś okupantem ideologicznym i musimy sobie teraz partyzancko radzić sami.
Podatki płacimy wszyscy. Prawda?
Ja tylko nadmienię, że mamy tutaj pewne narzędzia, które zostały wypracowane przez określone instytucje i na przykład działający w Warszawie, ale mający na całą Polskę swoje przełożenie. Centrum Inicjatyw Życia i Rodziny, chyba tak się teraz nazywają. To jest taka wspaniała organizacja, która rozpoczęła Marsze dla Życia i Rodziny. To jest grupa entuzjastów, którzy rzeczywiście całe życie, całą swoją aktywność teraz już poświęcili temu i robią świetną rzecz. No, kiedyś maszerowało w Marszach dla Życia i Rodziny 1, 2, 5 miast. W tej chwili maszeruje ich 200 i nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Oni podjęli w tym roku świetną inicjatywę, która ma dwa oblicza. Pierwsza to szkoła przyjazna rodzinie. Nadają takie certyfikaty z pieczęcią szkoły przyjaznej rodzinie.
Wołomin, prawda? Był tutaj,
tak, to był prekursor,
bo tak. Pan burmistrz o tym opowiadał. Tak,
tak. Tak. I to jest świetna rzecz. Mamy instytucję, która wypracowała pewną metodę. Możemy się do niej zwrócić, zapytać, co zrobić, żeby szkoła, do której chodzi moje dziecko, mogło zostać sprawdzone, czy nadaje się do przyznania jej tego certyfikatu, czy nie. Zwrócić się do dyrektora, zaproponować to. A druga rzecz to taka inicjatywa Polityk Przyjazny Rodzinie. To jest taka akcja przed wyborami samorządowymi. Centrum rozdaje certyfikaty politykom, samorządowcom, którzy rzeczywiście reprezentują wartości takie mające swoich obywateli realnie chronić, którzy chcą reprezentować nas w sposób realny, a nie tylko taki karierowiczowsko-PR-owy. Więc warto poszukać takich inicjatyw. One są już, to są instytucje, które mają przeprowadzone, no, wiedzą jak to zrobić, mają narzędzia, więc sięgajmy po to, bo być może będzie nam łatwiej udać się na spotkanie Rady Rodzicielskiej czy jakieś inne spotkanie z dyrektorem szkoły, kiedy już mamy pewną wiedzę, a wiedzę tę usystematyzowali eksperci.
Pięknie. Panie redaktor, dziękuję już bardzo, bo nie mam sumienia tak do końca trzymać. Na zakończenie jeszcze hymn Otwórzcie drzwi Chrystusowi.
Już ojcze, ja muszę zakończyć prymasem wyższyńskim, jeśli
właśnie,
ojciec pozwoli.
To bardzo proszę. Ja przypomnę jeszcze, że warto przeczytać Pułapka Gender Karły kontra Orły i też Karła Perra Lagerfista też. Może będzie jakiś artykuł, pani
tak,
redaktor.
Tak, sięgnę po niego na pewno.
Po tym. Może się połączy coś z tym, z tą książką, prawda? Pułapka
tak.
Gender. I bardzo prosimy o prymasa Wyszyńskiego. Tak?
Ja przepraszam, że tak sobie tutaj pozwalam, ale
nie, bardzo proszę,
to ważne
klasyka.
Dla nas przesłanie. Uczyniłam z niego motto tej książki, bo uważam, że jest tam wiele bardzo ważnej treści, którą musimy przyjąć do siebie. Zanim do prymasa, to tylko przypomnę, że niedawno był u nas Michael Jones w Polsce, taki wybitny ekspert od ideologii gender, od całej rewolucji kulturowej. On mówi, że powołaniem Polski jest uratowanie Zachodu. Więc weźmy sobie to do serca i przypomnijmy słowa prymasa, który w takim milenijnym przesłaniu w 66 roku w Gnieźnie mówił do nas tak. Stąd te orły w podtytule Karły kontra orły. Prymas tysiąclecia mówił do nas tak. Musicie mieć w sobie coś z orłów, w serce orle i wzrok orliku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla was znakiem, programem i ukazaniem drogi. Wylęgajcie się, wszyscy na ziemi polskiej, która jest gniazdem orłów dla przyszłych pokoleń. Amen.
Właśnie. Amen. A ktoś jeszcze powiedział, że orły w pokrzywach gniazd nie ścielą. Też takie przysłowie było.
O, proszę.
Że pięknie. Właśnie, tylko gdzieś, prawda, gdzie jest skała, na skalę, gdzie jest przejrzyste powietrze, gdzie jest widok i tak dalej. Dziękuję bardzo, pani redaktor, za te godziny. Dzisiaj naprawdę prawie 6 godzin, nie chcę liczyć.
Ojej, bardzo dziękuję, nawet nie poczułam.
Tak, no i czekamy na spotkania, pewnie na rozmowy, na publikacje. Wspólnymi siłami trzeba, prawda? Ja mówię, tutaj tak jest strona nasza, mówię nasza, propolska, prorodzinna. Jesteśmy tutaj siłą wspólną.
Tak, mamy uratować Zachód, powołanie nasze.
Tak, i nie bójmy się, bo gdy tak mówimy, za chwilę powiedzą, że to już było, Polska Chrystusem Narodów, ale to nie przejmujmy się. Gdyby ktoś chciał wyśmiać, wszystko można wyśmiać, pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, wszystko, naprawdę wszystko, ale weryfikacja następuje bardzo szybko w życiu.
To prawda.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pani redaktor Marzena Nykiel, Ideologia Gender jako narzędzie wojny z cywilizacją chrześcijańską. Rozmawialiśmy teraz...